Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewice.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Pana Krystiana, który realizuje program nasz. I witamy gości. Dzisiaj mamy gości ze Szkoły Nowej Ewangelizacji z Gdańska. Jest z nami ksiądz Marek Czyżewski, egzorcysta. Witamy serdecznie.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
Pani Alicja Marciniak.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I Państwo Hanna i Wiesław Szalińscy. Witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy.
Dzisiaj, proszę, drodzy Państwo, podejmujemy temat kryzys małżeństwa może być kolejną szansą na jego rozkwit.
No takie wydawałoby się dosyć dziwne stwierdzenie. Byłoby bardziej oczywiste wyjazd na rekolekcje, na skupienie, jakieś może warsztaty terapeutyczne, kolejną szansę na rozkwit małżeństwa. No a tutaj okazuje się, że kryzys, czyli jakaś już wielka niezgoda, nie jakieś drobne nieporozumienie między małżonkami, też może być kolejną szansą na jego rozkwit. Jaki Pan Bóg jest wspaniały, że nawet w takich sytuacjach daje nam szansę wzrostu. Tylko musimy to zauważyć i podjąć to zadanie, które no akurat jest, Boże, w takiej no nieciekawej otoczce, no bo kryzys, no to na siebie się boczymy, nie rozmawiamy, ale może to być szansa. Tylko jak wykorzystać tę szansę, jak zrealizować, żeby być bliżej Boga i bliżej siebie. Ale to już nasi goście o tym powiedzą. Jest z nami ksiądz, duszpasterz, więc może najpierw zdanie księdza. Prosimy.
Takie 18 lat towarzyszenia małżonkom, też doświadczenie spotkania z małżeństwami kościoła domowego. No właśnie, to ludzie, od których dużo się nauczyłem i dużo podpatrzyłem, to bez wątpienia chcę powiedzieć, że kryzys wiąże się z cierpieniem człowieka, męża, żony, dzieci, rodziny. I to cierpienie na pewno jest takim doświadczeniem, które kapłana uczy jakiegoś no, wielkiego szacunku czy pokory, by towarzyszyć takiemu małżeństwu przeżywającemu kryzys. I trudno to odkrywać na początku takiego doświadczenia cierpienia jako szansę. Ale jesteśmy też ludźmi nadziei i myślę, że nadzieja jest taką siłą, która może kryzys uczynić takim etapem dla rozwoju, dla pogłębienia przyjaźni, odnowienia się, by małżeństwo stało się no, takim doświadczeniem przyjaciół ze sobą i z Bogiem.
Mhm. Ksiądz Marek Czyżewski. Dziękujemy. Cieszymy się, że ksiądz towarzyszy małżonkom również w kościele domowym. I teraz pani Alicja Marciniak. Prosimy bardzo.
Nieżyjący już ksiądz Jasiu Witkowski, jeden ze współzałożycieli Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, powiedział kiedyś, że szczęściem nieszczęśliwego małżeństwa jest śmierć jednego ze współmałżonków. Ja myślę, że nie o takie szczęście chodzi nam, kiedy zawieramy związek małżeński na całe życie. I dlatego dzisiaj chcielibyśmy zaproponować Państwu spojrzenie na kryzys małżeński z Bożej perspektywy, a więc nie jako na życiową porażkę małżonków, ale jako na bardzo istotny proces, który stwarza możliwość nie tylko ocalenia małżeństwa, ale też jego rozkwitu. Nawet w takich sytuacjach, kiedy przez wiele lat małżonkowie wpatrują się w grób swojej miłości i można powiedzieć płaczą do wewnątrz, jak Maria Magdalena, ponieważ wydaje im się, że zabrano im miłość, którą kiedyś wybrali i przyjęli jako fundament swojego małżeńskiego życia. I dlatego my dzisiaj chcielibyśmy, jak prorok Ezechiel, prorokować nad Państwem Słowo Boże, prorokować nad wyschniętymi kośćmi tych z Państwa, którzy czujecie się odcięci od źródła miłości, a przez to pozbawieni radości i możliwości też kochania siebie samych i innych ludzi. Chcemy w ten sposób bardzo wyraźnie odciąć się od tego ogólnego i bardzo powszechnego w dzisiejszym świecie, również wśród nas katolików, narzekania, użalania się nad sobą i braku nadziei, ponieważ no nie po to otrzymaliśmy dobrą nowinę, żeby w sytuacjach kryzysowych, bardzo trudnych, rzeczywiście bolesnych i dramatycznych, tak jak ksiądz powiedział, załamywać się, zniechęcać i wpadać do takich dołów bez nadziei, bo nic z tym po prostu nie zrobimy i nie taki jest zamysł Boży na nasze życie, bo Pan Bóg mówi do nas, umiłowany, życzę Ci wszelkiej pomyślności i zdrowia. Więc zupełnie inaczej Pan Bóg zaplanował życie każdego z nas i naszych małżeństw. I myślę, że dużym pocieszeniem są słowa Chrystusa, które wypowiedział, kiedy dowiedział się o śmierci Łazarza. Powiedział dokładnie coś takiego, że ta choroba nie zmierza do śmierci, tylko ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. I myślę, że kryzys w małżeństwie jest również chorobą związku, ale w zamyśle Bożym i w planie Bożym chorobą, która nie zmierza do śmierci i rozpadu małżeństwa, tylko do triumfu Bożej miłości. I dlatego z tymi słowami pocieszenia, z którymi Bóg przychodzi do naszych małżeństw będących w kryzysie, do nas, myślę, że trwajmy i oczekujmy cierpliwie na ten dzień triumfu Boga, który jest miłością, kiedy On sam wydobędzie naszą miłość z grobu, otworzy grób naszej miłości i wydobędzie ją do życia pięknymi słowami z Księgi Ezechiela i Apokalipsy. Żyj, rośnij, oto czynię wszystko nowe. I przypomina mi się, kiedy 4 lata temu byłam w Ziemi Świętej i po raz pierwszy w życiu, jedyny do tej pory, stanęłam pod ścianą płaczu. Uzmysłowiłam sobie, że oto stoję przed największą świątynią Izraela, a więc narodu, który nosi imię Bóg Zwycięża. A tymczasem z tej świątyni pozostał jedynie fragment świątynnego muru, do tego jeszcze zniszczonego. I kiedy tak stałam, sobie pomyślałam, że trudno uznać to za dowód zwycięstwa Bożego, zwycięstwa Boga, tej Bożej Wszechmocy. Na szczęście stałam tam długo i w którymś momencie zdałam sobie sprawę, że rzeczywiście ta zniszczona ściana jest wielkim triumfem Boga, ponieważ stała się domem modlitwy, miejscem, w którym ludzie wszystkich wyznań, niezależnie od zawodu religii, przychodzą i rozmawiają z Bogiem. Ktoś, kto tam był, nie ma wątpliwości, że Bóg kocha człowieka i że w tym miejscu czeka na niego, żeby go wysłuchać, żeby go pocieszyć, żeby go podnieść. I kiedy właśnie tak rozmyślałam nad tym, co wierzę, że Bóg mi pokazywał, zobaczyłam świątynię swojego życia. Zobaczyłam, jak wiele ścian mojego życia runęło. Ścian entuzjazmu, niewinności, czystości, wierności, zaufania do ludzi. I zobaczyłam, że ja również jestem taką samą ruiną. Ale dotarło do mnie, że nawet gdyby wszystkie ściany mojego życia runęły, to nigdy nie zostanie zniszczona jedna ściana, która jest niezniszczalna. Krzyż Chrystusa, który Bóg mocą sakramentu Chrztu Świętego umieścił w moim sercu. Żeby właśnie, kiedy będę patrzyła w swoim życiu na największe ruiny, żebym nigdy nie straciła nadziei na ocalenie. Ponieważ Bóg w ten sposób dał mi do zrozumienia, że skoro nie pozwolił, żeby ludzie zniszczyli świątynię z kamienia, to nigdy nie dozwoli żadnemu stworzeniu, żeby zniszczył, żeby została zniszczona świątynia, jaką jest moje życie, a więc też moje małżeństwo, uczyniona rękoma Boga. I proszę Państwa, myślę, że tylko Bóg jest w stanie ocalić nasze życie i nasze małżeństwo. Są naprawdę tak trudne sytuacje kryzysowe i ocalić też każdego z nas, świątynię naszego życia. Co więcej, właśnie przy tej ścianie zobaczyłam, że na tym, co nam się wydaje ruiną naszego życia, Bóg z tej ruiny tworzy zniszczoną ścianę, przy której inni ludzie spotykają Boga. To, co jest szczeliną naszego małżeństwa, naszym największym dramatem, uwrażliwia nas na innych ludzi. Sprawia, że stajemy się miłosierni i tak naprawdę te szczeliny wypełnia miłość Chrystusa, dzięki czemu jaśniejemy w świecie, nie swoim światłem, tylko tym światłem nadziei wbrew nadziei. A tej nadziei, tak naprawdę jedynej godnej chrześcijanina, potrzebujemy, kiedy jesteśmy w głębokim małżeńskim kryzysie.
No i co, teraz małżonkowie, państwo Hanna i Wiesław Czelińscy.
Mówiąc o małżeństwie, serdecznie witam państwa. I mówiąc właśnie o małżeństwie, tak często posługujemy się takim przykładem cudów w Kanie Galilejskiej. Pewno on jest już przerabiany na setki sposobów. I tutaj też chciałam zacząć właśnie od cudów w Kanie Galilejskiej, ale słysząc panią Alicję, od razu chciałam wejść, jak pani Alicja powiedziała, w prorokowanie, więc chciałam powiedzieć, że Bóg odbuduje mur Jeruzalem, że jeżeli byście państwo nawet widzieli w swoim małżeństwie tylko ścianę płaczu, tylko kawałek tego muru, to jest ta nadzieja, jest ta obietnica, że Bóg odbuduje mur Jeruzalem. I mamy nadzieję, że dzisiaj ta audycja pomoże państwu jak gdyby złapać ten wiatr w żagle, uchwycić się tej nadziei i podążyć za tym proroctwem. No i w jakimś czasie być może zadzwonią państwo tutaj do Radia Maryja i powiedzą, jak to pięknie Bóg budował na gruzach właśnie tego, no co państwo być może teraz doświadczacie w waszym małżeństwie. A wracając do tego cudu w Kanie Galilejskiej, no przecież tam wydarzył się pierwszy kryzys w małżeństwie, tak? Zabrakło wina i możemy sobie zadać tutaj takie pytanie, czy zabrakło tego wina, no dlaczego, tak? Czy źle zaplanowano liczbę gości? Czy ktoś okazał się tak bardzo łapczywy z gości, że wypił za dużo, tak? Czy być może, no zbyt długo trwało to wesele, a może w ogóle gdzieś się tam dzbany porozbijały? Fakt jest faktem, wina zabrakło. Ale teraz, jeżeli przeniesiemy to na nasz związek małżeński, możemy sobie też czasami zadajemy takie pytanie, no co się stało? Czy myśmy źle to małżeństwo rozplanowali? Czy może coś wydarzyło się w jego trakcie? A może to była pomyłka? Może to po prostu nie jest ten człowiek? Może to nie z tym człowiekiem miałam wiązać do końca swoje życie? I zanim spróbujemy tutaj pochylić się nad tymi pytaniami, proponuję państwu, abyśmy wrócili do źródeł. Małżeństwo to jest związek dwojga osób, ale to jest taki swoisty byt. Byt, którym Jan Paweł II powiedział, że można go scharakteryzować równaniem. 1+1 równa się 1, a w zasadzie można powiedzieć jeszcze 1+1+1 równa się 1. Mąż, żona plus Bóg równa się 1. Tworzą po prostu jedność. Ale w tym bycie nie możemy zapominać o tym, że każdy z małżonków wnosi do tego pewien posag. I nie mówię tutaj o tym posagu, proszę państwa, materialnym, który teraz być może nie jest taki bogaty, jak to kiedyś drzewniej bywało, ale mówię tutaj o tym posagu duchowym. Każdy z nas, z małżonków, wnosi posag duchowy, który prędzej czy później w tym małżeństwie wyda owoce. I kiedy on wydaje owoce w postaci kryzysu, to warto właśnie spojrzeć na ten kryzys, jak mówi temat dzisiejszej audycji, jako tego przyczynka do tego, że Bóg nas zaprasza do jeszcze większego rozkwitu naszego małżeństwa. Że nie jest to ten moment, którym jest ta ściana płaczu, która ma runąć, ale jest to moment, w którym Bóg chce odbudować nasze Jeruzalem, naszą świątynię, jaką jest nasze małżeństwo. I dlatego też zapraszamy państwa, abyśmy przyjrzeli się dzisiaj, co my tak naprawdę wnosimy w nasze małżeństwo, ale spojrzymy z perspektywy tego niechcianego bagażu. Być może znajdziecie państwo w tym odzwierciedlenie swoich problemów, a potem na koniec tej audycji też powiemy, co z tym niechcianym bagażem można zrobić. Zapraszam teraz mojego męża, żeby może przybliżył trochę temat.
Jedną z pierwszych takich istotnych, z istotnym bagażem, który wnosimy w małżeństwo, które każdy wnosi, każdy współmałżonek wnosi w małżeństwo, są zranienia. Zranienia nabywamy przez całą naszą historię życia. Czasami są to blizny, a czasami są to wiecznie ropiejące rany. I one mogą powstać na skutek grzechu naszego lub też na skutek grzechu cudzego. Bywa również, że są one skutkiem przyjętych wzorców zachowań. I może przybliżę, postaram się Państwu przybliżyć zranienia powstałe na skutek mojego grzechu. I każdy popełniony grzech pozostawia za sobą ranę czasami bardzo głęboką. Taka rana zasklepia się bardzo długo. Pan Bóg jest dawcą wolności, szanuje naszą wolność. Ale musimy być świadomi konsekwencji stąd wynikających. Konsekwencji tego, gdy grzeszymy. I skutkiem grzechu nie jest kara Boża, ale właśnie konsekwencja grzechu. Posłużę się tutaj takim przykładem matki wychowującej dziecko. Gdy mama prosi dziecko, żeby nie dotykała gorącego żelazka, bo się sparzy, a ono jednak dotknie, to na skutek tego będzie miało poparzony palec. Ale to poparzenie, które będzie się długo goiło, nie jest karą, ale skutkiem nieposłuszeństwa. I tak jest z naszym grzechem. Więc każde nieposłuszeństwo wobec Bożych przykazań niesie za sobą logiczne konsekwencje. Tym dotkliwsze, im większa była materia grzechu. I takim zranieniem, które wnosimy w nasze małżeństwo, które może mieć skutek w nasze małżeństwo, jest tym niechcianym bagażem, może być na przykład współżycie przedmałżeńskie, może być stosowanie środków antykoncepcyjnych, wczesnoporonnych, a może nawet i sama aborcja. Świat przyjmuje takie zachowanie jako całkowicie naturalne. Seks staje się w tej chwili zjawiskiem powszechnym, naturalnym, jednym z atrybutów człowieka nowoczesnego, człowieka wolnego, nieskrępowanego, jakąś zabobonną ideologią. Ale jest to propozycja ojca kłamstwa, szatana. Prawda jest całkowicie inna. Współżycie przedmałżeńskie niestety niesie za sobą poważne konsekwencje. Po pierwsze, zaprasza się w ten sposób do swojego życia ducha nieczystości oraz prawie zawsze ducha śmierci. A jego działalność wywołuje w naszym życiu nieustanny stan napięcia i zagrożenia. Czasami jest on wręcz irracjonalny. I z takim podświadomym lękiem wchodzimy w nasze małżeństwo. I zaczynają się trudności. Mogą one owocować na przykład brakiem otwartości na życie, lękiem i świadomym wyborem antykoncepcji. I to, co powinno być piękne w małżeństwie, czyli współżycie małżeńskie, staje się jedynie sposobem rozładowania napięcia. Pojawia się brak satysfakcji ze współżycia, szukanie nowych form. Nie patrzy się na potrzeby współmałżonka, ale egoistycznie myśli się tylko o zaspokojeniu swoich potrzeb. Na innym polu życia małżeńskiego może zaistnieć nadmierna obawa, a wręcz paraliżujący lęk o życie swoich dzieci. No i rezultatem są słabnące więzy małżeńskie, które mogą prowadzić do rozpadu.
Tak jak mąż powiedział, że zranienia, które powstały na skutek własnego grzechu, to nie wszystko, proszę Państwa, co niesiemy w tym niechcianym bagażu. Bo wiemy dobrze, że są tam też zranienia tak zwane niezawinione, czyli nie spowodowane moim grzechem, ale czyimś grzechem, który nas bardzo dotkliwie zranił. I myślę, że większość z Państwa doświadczyła tego tak zwanego złego słowa. Złego słowa, które słyszeliśmy już wtedy, kiedy zdolne nasze uszy były wychwycić pierwszy dźwięk. Kiedy będąc jeszcze w łonie matki, w tym okresie wzrostu, kiedy potrzeba nam było poczucia bezpieczeństwa, a już poprzez ciało matki odbieraliśmy niechęć świata do naszego życia. Odbieraliśmy nie tylko poprzez bodźce słuchowe, ale i też dotykowe, być może
po prostu byliśmy kandydatami do aborcji, a jednak ją przetrwaliśmy, gdzie słyszeliśmy zewsząd, och, jakie miałaś mieć wspaniałe życie, tymczasem jesteś w ciąży, na co było ci to dziecko. To złe słowo zapada w usta, zapada w sercu takiego młodego człowieka, który jest noszony właśnie pod sercem matki. I co się dzieje? To są najczęściej te złe słowa, o których nie mieliśmy pojęcia, ale one w nas niestety pracują. I człowiek, który wchodzi z takim bagażem w małżeństwo, z takim przetrąconym, proszę Państwa, już kręgosłupem, wtedy, kiedy ten kręgosłup miał się tworzyć, on każdą agresję w tym małżeństwie, znaczy każdą krytykę w tym małżeństwie traktuje jako agresję na własną osobę. On stara się wszystko mieć pod kontrolą. Robi to podświadomie, dlatego że on tak bardzo boi się o swoje życie. Dlatego? Dlaczego? Dlatego, że to już ten strach powstał w łonie matki. Ale wróćmy do tych przykładów bardziej jak gdyby zrozumiałych. Nie pamiętacie Państwo, jak to było w szkole? Kiedy wam na przykład nauczycielka powiedziała, ty to jesteś taki głupi, tak? Albo ty to lepiej nie odpowiadaj. Albo może mama powiedziała, ech, ty to zawsze rozlewasz, tak? Albo nie, no lepiej niech on nie rysuje, bo on zawsze źle rysuje. To do nas przylgnie na pewno, z całą pewnością. To jest coś, co łamie naszą tożsamość. A to jest jak gdyby swoisty gwałt na naszej tożsamości. Musimy pamiętać, że wszystko, co stworzył Bóg, bez wyjątku, jest dobre i piękne. A człowiek jest koroną stworzenia. I każdy z nas, każda z pań, która teraz to słyszy, i każdy z panów, jesteście koroną stworzenia, jesteście piękni. A tymczasem to, co wam wmówiono, to jest sprawa ducha kłamstwa, który starał się złamać waszą tożsamość. Człowiek, który wchodzi ze złamaną tożsamością do małżeństwa, co robi? Nie mając swojej tożsamości, stara się zabrać tą tożsamość temu, kto ją ma. I jeżeli małżonek ma tą tożsamość, to on go będzie atakował w podobny sposób, jaki on był atakowany. Czyli będzie mówił do swojego męża, załóżmy żona, wiesz co, nie przebijaj tego obrazu, bo na pewno ci to nie uda, tak? Ty jesteś do niczego. Zobacz na Kowalskiego. On ma już nowy samochód, a ty? Widzicie Państwo? Tak właśnie to funkcjonuje. Ale jeżeli to się objawia właśnie tym kryzysem, kiedy Państwo to widzicie, to jest to moment. Jaki moment? Ja będę się do tego dzisiaj cały czas odwoływać, kiedy Bóg zacznie odbudowywać mury Jeruzalem.
Następnym bagażem, na który chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę, bardzo istotnym, są wzorce zachowań. Wzorce naszych zachowań wynosimy z naszych domów. Naśladujemy naszych rodziców, wychowawców, autorytety. Bardzo dobrze, jeżeli zostaliśmy wychowani w dobrym domu, gdzie była miłość, gdzie rodzice się kochali i z miłością odnosili się do dzieci. Natomiast gorzej, jak gdzieś rodzice mogli w wychowaniu pobłądzić. Jako przykładem posłużę się tak zwanym zimny chów. Są to domy, gdzie nie ma miejsca na emocje, gdzie emocje nie mają racji bytu, gdzie panuje grobowy spokój, gdzie brakuje miłości, rodzice nie przytulają dziecka, nie mówią mu kocham cię i sobie nawzajem nie wyznają miłości. Czasami rodzice bardzo dbają o to dziecko, spełniają jego potrzeby materialne, kształcą. Nawet karcenie dziecka odbywa się na płaszczyźnie pseudointelektualnej. Zabrania się dziecku płakać, złościć, wyśmiewa się jego reakcję. Dziecko nie może płakać, na przykład przy oglądaniu filmu, gdy się wzruszy. I dziecko w ten sposób wychowane czuje się odrzucone, niekochane. Boi się wyrażać swoje emocje. Jako osoba dorosła jest już, można powiedzieć, kastratem emocjonalnym. I co taka osoba może wnieść w swoje małżeństwo? Wnosi pustkę emocjonalną. A pustka jest jak czarna dziura w kosmosie, która będzie wysysała wszystko, co się da. I jeżeli małżonek jest też pozbawiony emocji, to małżeństwo stanie się taką zdroworozsądkową wspólnotą do czasu, aż długo tłumione emocje nie wybuchną, a mogą wybuchnąć na przykład silnym atakiem agresji. Jeżeli jest inaczej, to ten kastrat emocjonalny zrobi wszystko, by powielić nabyty w swoim życiu schemat zachowań. Nie ma na to to proszę Państwa, tutaj za dużo czasu, ale innym przykładem takich wzorców zachowań mogą być na przykład rozwody w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Mogą być wzorce zachowań, że mama to jest przepisana do kuchni do robienia kanapek, a tata ma siedzieć i oglądać telewizję. Tych przykładów może być dużo.
Proszę Państwa, rozpakowujemy nasz posag dalej. Cóż tam takiego znowu niechcianego widzimy? Ano z czymś, czym się na pewno też zmagaliśmy albo będziemy może się zmagać, to jest brak przebaczenia. Tak łatwo się mówi, że przebaczę, ale trudniej to zrobić. I na pewno zdajemy sobie sprawę, że różne są winy i różnie też wypowiadamy słowo przebaczam. I można powiedzieć, że są takie winy, są takie zranienia powstałe w naszym sercu, które można by było nazwać, że to są zranienia, które powstały na skutek rzeczy niewybaczalnych, które dokonały się w naszym życiu. I z takim bagażem właśnie wchodzimy w nasze małżeństwo. A co to może być? To teraz tak często to hasło pojawia się w mediach. Molestowanie. To jest bardzo wielka rana. I z całą przykrością muszę tutaj zaświadczyć, że w mojej takiej pracy, też w poradni małżeńskiej, w pracy też z małżonkami, kiedy rozmawiam, jest to dosyć częsty przykład. Gdzieś tam po drodze, w dzieciństwie, dokonał się w jakiś sposób, tak, ten akt właśnie złamania tej najbardziej intymnej sfery naszego życia. I molestowanie, proszę Państwa, nie dotyczy tylko kobiet, dotyczy również i mężczyzn, z tym, że ci ostatni rzadziej się do tego przyznają. My kobiety bardziej jesteśmy takie ekstrawertyczkami, tak? I bardziej jak gdyby to uzewnętrzniamy, mężczyźni bardziej to trzymają w sobie. Ale kiedy my mamy takie zranienie, to ono w nas, proszę Państwa, jest niewybaczone. Ono jest jak kornik. Jak kornik po prostu zgryza nas od środka. Człowiek taki, on już wchodzi, on nauczył się żyć jako ofiara, jako człowiek skrzywdzony przez los. I kiedy on wchodzi do małżeństwa, w którym ma być wszystko pięknie i cudownie, to w którymś momencie on nie może odnaleźć się w tym małżeństwie. Zaraz, to nie jest ten świat, który ja znam. Ja znam świat, przez którym przez 10 lat byłem wykorzystywany. Ja umiem się poruszać jako ofiara. I do czego dochodzi? Do tego, że w moim małżeństwie od razu przyjmuję rolę ofiary. Wzniecam kłótnie, wzniecam bunt, szukam różnych zaczepki. Po co? Po to, żeby móc uciec w płacz, pokazywać światu, oj, jaki jestem biedny. Czasami są też takie przykłady, że dochodzi do samookaleczeń, dochodzi do depresji, a nawet do prób samobójczych. Niestety, to wszystko jest tym rezultatem tego nieotwarcia w porę, jak gdyby, tego niechcianego bagażu i nieuznania tego aktu przebaczenia. A przecież mówimy codziennie, tak? Boże, odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I proszę Państwa, nie ma tam żadnego nawiasu. Nie ma tam żadnego nawiasu, za wyjątkiem na przykład molestowania. Nie ma tam tego.
I mówiąc o przebaczeniu, nie można pominąć takiego aspektu jak przebaczenie sobie. Wiele osób ma problemy z wybaczeniem sobie. Jest to bardzo trudny akt. Czasami wydaje się nam nawet za słuszne, że nie wolno nam sobie przebaczyć. Tyle grzechów, straconych lat, krzywdy wyrządzonych innym. Nieraz słyszymy, nie mogę sobie wybaczyć. A powinniśmy, inaczej nie będziemy patrzeć na siebie przez pryzmat Bożej miłości, lecz przez pryzmat oskarżyciela. I człowiek niosący w sobie brak przebaczenia samemu sobie najczęściej nie troszczy się o siebie, zadręcza siebie. Przy okazji zadręcza też i innych. Stosuje kary wobec siebie, które w końcu przenosi na innych, na swoje najbliższe otoczenie. Z surowością ocenia innych, porównuje się. I wchodząc z takim bagażem w nowe życie małżeńskie, nie umie się nim cieszyć. I przyszłość widzi w czarnych barwach. I bez uporządkowania tej niechcianej przeszłości nie jest możliwe radosne oczekiwanie przyszłości. Nastaje fala goryczy, rozczarowania. I możemy sobie zadać takie pytanie, kto chciałby żyć z taką toksyczną osobą? Więc rezultatem jest oddalenie się drugiego małżonka, niechęć bycia razem. I koniec końców dwie żyjące obok siebie istoty złączone więzem ekonomicznym i dziećmi mogą się rozejść. I co jeszcze możemy wnieść w niechcianym posaku do naszego małżeństwa?
Ja myślę, że to już jest taka bardziej działka tutaj księdza, ale z naszego doświadczenia, z rozmów z małżonkami możemy też się z Państwem tym podzielić. To są no, taki bardzo brzydko cuchnący, wręcz bym powiedziała, niechciany posak. Są to skutki grzechu, apostazji, okultyzmu, są to też przekleństwa. I apostazja, okultyzm, jakikolwiek okultyzm, są to wszystkie grzechy, kiedy ja mówię Bogu, nie, nie, ja nie chcę Ciebie, nie wchodź w moje życie. I kiedy z tym wchodzimy w małżeństwo, no cóż, jak gdyby od razu zamykamy się na łaskę działania Boga. Ja, proszę Państwa, znam takie małżeństwa, które są określane i zresztą same siebie określają, jakie małżeństwa katolickie, ale one jak gdyby zapalają Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. I na przykład narzeczeni, którzy przychodzą na kurs przedmałżeński, kiedy z nimi rozmawiam, no to jak sobie wyobrażają przyszłe życie, jak zaplanują mieszkanie, to oni mówią, że mieszkanie oczywiście wynajęli dekoratora, wszystko musi być według feng shui, tak? I jak będą święcić obrączki, to jeszcze najlepiej, żeby ksiądz im poświęcił pierścień Atlantów, bo to, proszę panią, nie wiem, czy pani wie, ale to przynosi szczęście. I potem ci ludzie się dziwią, że w ich pożyciu małżeńskim wybuchają jakieś takie niesamowicie trudne rzeczy, cała seria jakichś nieszczęść, czasami wręcz dzieją się rzeczy takie niewytłumaczalne. A to właśnie dlatego nie zapala się Panu Bogu świeczki, a diabłu ogarka. No i przekleństwa, to każde słowo ma moc i musimy o tym pamiętać. My jako rodzice, proszę Państwa, musimy o tym pamiętać. Za każde słowo zdamy tutaj przed Bogiem relację. A złorzeczenie jest jak łańcuch. Ono wiąże tą osobę, do której się złorzeczy, z tą osobą, która to złorzeczenie odbiera. I oczywiście to zależy od kondycji jak gdyby tych dwojga osób, tak? Ale tutaj ksiądz na pewno o tym może dużo powiedzieć. Niemniej jednak...
Znaczy, zapytajmy księdza, czy ksiądz się zgadza z tym, co pani Hanna tutaj mówi odnośnie tych wszystkich okultyzmów i przekleństw.
Słyszeliśmy to taki wzór na udane małżeństwo. 1+1+1, czyli Bóg, tak, i małżonkowie. Myślę, że można tak zilustrować wpływ tego świata duchowego toksycznego, że to będzie 1+1 i też jeszcze jeden, ale to nie będzie Bóg, tylko nieprzyjaciel, wróg człowieka, wróg naszej radości, szczęścia, miłości. Zaprosić wroga do najważniejszych spraw swojego życia, paktować z nieprzyjacielem, z tym, którego... do którego istoty należy zniszczyć radość, więzi, skłócić ze sobą ludzi, zabrać im nadzieję, pokazać, jacy są nędzni, no jest to jeden z największych chyba błędów życia. Nikt świadomie, myślę, że nie paktowałby ze swoim wrogiem w najważniejszych sprawach i nie chciałby go mieć blisko siebie, tak? Blisko swojej rodziny, blisko swoich dzieci. I można tak to ilustrować, to zagrożenie, tak? To niebezpieczeństwo. Bóg jest dobry i dlatego zastanawiamy się nad życiem, nad małżeństwem. Prosimy swoich przyjaciół i chcemy ich mieć blisko. Dobrych ludzi, dobrych przyjaciół, dobrych sąsiadów, dobrych kolegów, koleżanki w pracy.
No właśnie, i z tym wszystkim, kiedy my wchodzimy w nasze małżeństwo, tak jak Państwu mówiłam, Bóg to robi też uzewnętrznie, to pokazuje ten kryzys po to, żeby odbudować mury Jeruzalem. I jednym z sposobów takim odbudowania tych murów jest modlitwa uwolnienia, o której tutaj chcemy Państwu powiedzieć. I może poproszę Panią Alicję, ażeby bliżej przybliżyła Państwu i nam też ten temat.
Może zanim przybliżę, zachęcając Państwa do walki o swoje małżeństwo, ale też przede wszystkim o swoje życie, bo bardzo często zdarza się tak, że nasze małżeństwo jednak rozpada się, ponieważ żeby ono trwało, potrzebna jest wola obojga małżonków. i Pan Bóg daje nam wolność. Natomiast tutaj chciałam powiedzieć w kontekście tych zranień, o których mówiła Hania i Wiesiu, że nieprzypadkowo słuszne jest twierdzenie, że zdecydowanie łatwiej jest wyprowadzić Izrael z Egiptu, aniżeli Egipt z Izraela. Ponieważ nasze największe zniewolenia, nasze największe ograniczenia, zahamowania nie pochodzą z zewnątrz, tylko tkwią ukryte głęboko w naszych emocjach, w naszych myślach, też w naszym sercu. I jak w tym wszystkim, prawda, czuć się człowiekiem pomyślności, bo przecież takie jest nasze powołanie, entuzjastą życia. Na pewno to są te sytuacje po ludzku, które wydają się nam niemożliwe do rozwiązania, ale na szczęście nie dla Boga, bo nasz Bóg jest specjalistą od rzeczy niemożliwych. I prorok Izajasz mówi, że ci, co zaufali Bogu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, aby biec przez życie bez zmęczenia, nie nudząc się i nie narzekając. A więc tylko z Bogiem możemy być entuzjastami życia i chcę to bardzo mocno podkreślić nawet wtedy, kiedy legnie w gruzach świątynia naszego małżeństwa. I mówię to Państwu jako osoba, która jest 14 lat w separacji z mężem. Ponieważ bez wątpienia rozpad małżeństwa jest największym dramatem dla osób, które decydują się na taką drogę powołania i powoduje, że jesteśmy ruiną, ale z Bogiem. Ruiną pełną Jego chwały, jaśniejącą entuzjazmem, współczuciem, miłosierdziem, nadzieją. I nieprzypadkowo słowo entuzjazm dosłownie oznacza natchniony lub uniesiony przez Boga. A więc entuzjasta to nie jest jakiś naiwniak życiowy, ale człowiek, który jest unoszony przez życie na skrzydłach Chrystusowego krzyża. I dlatego cieszy się życiem, jakie ma. Ponieważ ma świadomość, że to jest najpiękniejszy prezent, jaki otrzymał od Boga. Miejsce, w którym może doświadczać obfitości każdej z tajemnic różańca, czyli radosnej, cierpienia, zmartwychwstania i światła. I zobaczcie Państwo, każde, nawet w największym kryzysie, w największym dramacie swojego życia, nie możemy zapomnieć o tym, że jesteśmy zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Czyli tym bardziej sakramentalne i ważnie zawarte małżeństwo. Dlatego nawet najgłębszy kryzys nigdy nie jest śmiercią, ale wydarzeniem, które zwiastuje jedynie jakiś nowy początek, jakąś nową jakość. Przede wszystkim życia każdego z małżonków, a to może się przełożyć w sposób oczywisty na małżeństwo. I warto przy tej okazji, żebyśmy sobie uświadomili, że zmartwychwstać może tylko ktoś, kto umarł. Coś, co umarło. No nie można ożywić żyjącego. I dlatego tak bardzo, bardzo chcielibyśmy Państwu zaproponować modlitwę uwolnienia, która nie jest w żadnym razie jakąś magiczną tabletką, którą zażyjemy i od razu nasze życie na ziemi stanie się rajem, ale jest procesem zaplanowanym na całe nasze życie, wymagającym ogromnego zaangażowania z naszej strony, ale bardzo istotnym, ponieważ ma na celu odarcie z nas, czy zaproszenie do tego, żebyśmy zrzucili łachmany smutku, poniżenia, byle jakości, przeciętności i życia właśnie w takim poczuciu porażki, tylko dlatego, że doświadczyliśmy jakichś dramatycznych doświadczeń, jakichś traumatycznych wręcz doświadczeń, czy tylko dlatego, że nasze małżeństwo legło w gruzach. Ponieważ Bóg chce nam zakładać szaty zbawienia codziennie. Chcę, żebyśmy ostatnio właśnie tydzień temu Jacek, bo i pewnie nas słucha, tego pozdrawiam, powiedział, że siostra Faustyna powiedziała, że w naszych żyłach płynie królewska krew. Czyli proszę Państwa, my jesteśmy synami, córkami króla, a więc nasze dramaty są dramaty królewskich dzieci. Mamy godność niezbywalną. I oczywiście Kościół daje nam rewelacyjne sposoby walki z tymi kłamstwami, które pozwalamy sobie po prostu mówić, że nasze życie jest bez sensu, że jesteśmy nieudacznikami, że musimy się wstydzić tego, że nie radzimy sobie z dziećmi, że nie radzimy sobie w swoim małżeństwie. Nie musimy się niczego wstydzić. Jesteśmy dziećmi Boga. Bóg się nami zachwyca. Bóg ma w nas upodobanie. Jest dumny z nas. Mamy po świecie chodzić z podniesioną głową, nie pychy, tylko dumy z życia, jakie mamy. I jesteśmy zaproszeni przez modlitwę uwolnienia, podobnie jak przez życie sakramentalne, czytanie Słowa Bożego, do tego, żeby poszerzać Królestwo Boże w swoim życiu. Czyli, bo proszę Państwa, tak jak zranione zwierzę, jeżeli oglądacie filmy przyrodnicze, jest łatwym kąskiem dla drapieżnych lwów. One potrafią kilka dni chodzić, wypatrując zranioną gazelę ze stada i potem ją atakują. Tak samo te nasze rany, które nosimy w sobie każdy bez wyjątku, są miejscem szczególnego ataku złych duchów. Mogą być, to nie znaczy, że muszą, ale ważne jest, żebyśmy je ochraniali. A żeby je ochraniać, trzeba znać swoje słabe punkty. Czyli trzeba dokonać refleksji nad swoim życiem. Zastanowić się, dlaczego ja w małżeństwie nie jestem w stanie otworzyć się na męża. Ja tutaj posłużę się takim bardzo konkretnym przykładem kobiety, która przyszła do nas na modlitwę, która właśnie powiedziała, że jako dziecko słuchała od swojej mamy, opowiada historię o tym, jak była odrażająca, jak się urodziła. Jak była obrzydliwa. Jej tato nigdy jej nie przytulił, nie powiedział, że jest piękna. Jak Państwo sobie wyobrażacie tą kobietę w związku małżeńskim? Ona nie stworzyła związku. Ona wstydziła się siebie. Nie otworzyła się na relacje z mężczyzną, bo uważała, że jak on ją zobaczy, to ona, jej widok jej ciała, pięknego ciała, będzie napawał jej męża obrzydzeniem. Więc konsekwencje mogą być, nie muszą. I kiedy sobie zdamy sprawę, w jakim kłamstwie żyjemy, wtedy dopiero możemy rozpocząć bardzo trudną walkę. To jest w zasadzie ta droga, modlitwa uwolnienia jest po prostu naszym nawracaniem się, zbliżaniem się do Boga, a tym samym odkrywaniem swojego piękna, bo jesteśmy naprawdę piękni. I dlaczego ta modlitwa wymaga ogromnego zaangażowania z naszej strony? Ponieważ mobilizuje nas do codziennego rachunku sumienia, czyli wyznawania swoich grzechów. Nie musimy czekać na spowiedź, jeżeli nie mamy ciężkich grzechów. Właśnie możemy je na bieżąco oddawać Panu Bogu. Panie Jezu, znowu osądziłam kogoś, odebrałam komuś godność w myślach, w słowach. Na bieżąco.
Ale jak idziemy do spowiedzi, to...
Powtarzamy, oczywiście wyznajemy to, tylko chodzi o to, żeby się nie obciążać. Wejść w przebaczenie sobie. Panie, przebacz mi. Ja też chcę sobie przebaczyć, też chcę przebaczyć osobie, która spowodowała, że zachowałam się w taki czy inny sposób, bo przypomniała mi mojego rodzica, mojego pracodawcę, kogoś, kto kiedyś mnie zranił, czy kogoś, kto mnie kiedyś wykorzystał swoim zachowaniem i zaatakowałam jak dzikie zwierzę. I potem po prostu próbujemy rozpoznać te złe duchy. Zobaczcie Państwo, często właśnie ludzie kłamią, ponieważ boją się swojego zdania, boją się powiedzieć swojego zdania. Ale powód jest taki, że zostali zawstydzeni w dzieciństwie. Czyli w ich życiu może być tak, że są właśnie podatni na działanie ducha kłamstwa. Więc wyrzekam się tego ducha kłamstwa i przyjmuję w autorytecie Jezusa błogosławieństwo, prawdę o tym, że pomimo tego, że grzeszę, pomimo tego, że kłamię, jestem dzieckiem, które Bóg kocha.
Modlitwa o uwolnienie. Ale to nie jest takie panaceum. O, mam problem. Proszę wspólnotą modlitwę o uwolnienie. Tak jak tutaj pani powiedziała, refleksja nad sobą, spowiedź, a więc zrobienie porządku, to co nam sumienie wyrzuca, w sakramencie spowiedzi powierzamy Panu Jezusowi i czynimy pokutę, którą nam ksiądz zada i staramy się to, co możemy naprawić na bieżąco, to prawda, czynić. Jeżeli są stwierdzone jakieś problemy psychiczne czy inne, uzależnienia, korzystamy z różnego rodzaju poradni, poradnictwa, lecznictwa specjalistycznego. bo modlitwa o uwolnienie to jest jedno, a trzeba pomóc, wspomóc ciało różnymi innymi jeszcze sposobami. To o tym Państwo nie zdążyli powiedzieć. Mm. Proszę bardzo.
Ja chciałam tylko dopowiedzieć, że kiedy wchodzimy na tą drogę życia z Jezusem, no to sakramenty są podstawową sprawą na drodze uwolnienia. Moc Eucharystii jako lekarstwa na nasze rany jest, no, trudna do określenia. Podobnie jak moc sakramentu pojednania. Ale również modlitwa uwolnienia poprzez tą prawdę daje nam siłę do tego, żeby podjąć terapię, jeżeli jestem dorosłym dzieckiem alkoholika. W jakiś sposób jesteśmy, no to jest to działanie łaski Bożej, jesteśmy gotowi do prawdy, do powiedzenia: tak, ja jestem żoną alkoholika, ja sobie nie radzę z tym problemem, a więc muszę szukać pomocy.
Życie w prawdzie.
Życie w prawdzie.
Ja bym jeszcze, jeżeli można, dopowiedział, że zaczynając proces nawrócenia, idziemy do spowiedzi świętej, to jest podstawa. Życie sakramentami, jak Ala powiedziała. Ale czasami są takie przypadki, że po spowiedzi świętej, kiedy człowiek powinien zaznać pokoju, on tego pokoju nie ma. I wtedy jest miejsce na modlitwę uwolnienia, rozeznanie całej swojej przyszłości, dlaczego nie ma tego pokoju. I po to między innymi są te modlitwy w rozeznaniu z księdzem, modlitwy, żeby poznać swoją przeszłość, odzyskać tożsamość, a przede wszystkim oddać to wszystko Jezusowi, niech On to uzdrawia.
Czy jeszcze ksiądz chciał coś dodać w tym momencie?
Mamy taki temat, kryzys może być kolejną szansą na rozkwit małżeństwa. Proszę Państwa, wypowiadam to z takim zdrżeniem, czy bardzo chciałbym, żeby to zabrzmiało delikatnie. Kryzys mojego kapłaństwa, kryzys życia, kryzys wieku średniego, kryzys małżeństwa. Może też zrobić miejsce w takiej mojej postawie życia na pokorę, na to wezwanie, że ja sobie nie radzę, więc potrzebuję pomocy. Z punktu widzenia wiary to jest to także błogosławiony czas na wołanie do Boga: Panie Boże, ratuj mnie, ginę, nie ma mnie, niknę, tak? Wykorzystałem wszystkie moje zdolności, moje wszystkie podpórki życiowe, to, co nazywam bezpieczeństwem, to wszystko może runęło gdzieś po drodze i nastąpił kryzys. I ten głos wtedy taki do Pana Boga uważam, że jest najmocniejszy w naszym życiu. Ten głos wołania o pomoc robi takie miejsce w życiu też na pomoc Boga, bo jak jestem świetny, sobie świetnie radzę, nie potrzebuję niczego, tak? Z punktu widzenia też drugiej osoby w małżeństwie, to jest to wołanie i jest to miejsce na to, żeby ta druga osoba się mną bardziej zaopiekowała. Tak jak więcej miłości okazujemy człowiekowi choremu albo słabemu, myślę, że bardzo dużo naszych kryzysów jest tak trudnych dla nas, bo także nawet w kryzysie twierdzimy, że jesteśmy najmocniejsi na świecie, jesteśmy gigantami, siłaczami, albo robimy dobrą minę, prawda, supermana, udając przed sobą, przed Bogiem, przed małżonkiem, że tak naprawdę nie potrzebujemy pomocy. No, kryzys jako możliwość rozwoju to jest tylko jakaś część tego kryzysu, oprócz cierpienia i bólu, która może wykrzyczeć właśnie we mnie, czy zrobić miejsce na uzdrowienie, na przebaczenie, na uznanie się słabym, małym, też na uwolnienie. Tak bym to odbierał.
Dziękuję bardzo.
Że jeszcze mogę tutaj dopowiedzieć, że w swoim życiu nakładamy tak wiele masek, tak? I tak na te maski nakładamy też w małżeństwie. I kryzys w małżeństwie jest jak gdyby ten moment, w którym te maski opadają, w którym my rzeczywiście stajemy w prawdzie, o której mówi Słowo Boże, że prawda wyzwala, kiedy mamy już wszystkiego dość. I to jest ten właśnie moment, który pozwala na nowo rozpocząć jak gdyby nowe życie, ale to życie, które przygotował nam Bóg, to życie, które jest piękne, do którego jesteśmy stworzeni, bez tych masek, bez tych właśnie wszystkich ograniczeń, po to właśnie, aby rozkwitnąć. I tutaj można tak paradoksalnie stwierdzić, że no błogosławiony kryzys, błogosławiony ten czas, który pozwolił na zerwanie masek, a że to boli, no trudno.
Dziękuję bardzo. Zapraszamy Państwa, drodzy radiosłuchacze, do kontaktu z nami.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
I dzisiejszy temat, kryzys małżeństwa, może być kolejną szansą na jego rozkwit. Drodzy radiosłuchacze, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat kryzys małżeństwa może być kolejną szansą na jego rozkwit. Nasi goście ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gdańsku, ksiądz Marek Krzyżewski, egzorcysta diecezjalny, i pani Alicja Marciniak i państwo Hanna Wiesław Szalińscy.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony.
Witamy serdecznie.
Mam takie... Właściwie na początek chciałabym stwierdzić, że ta audycja to chyba tak specjalnie dla mnie dzisiaj miała miejsce, ponieważ powiem szczerze, od dłuższego czasu jakoś tak miałam przerwę w słuchaniu Państwa audycji. Dzisiaj, no może to nie był przypadek, ale jakoś tak od rana włączyłam radio po dłuższej tej przerwie, no i zainteresował mnie ten dzisiejszy temat i słucham. I powiem tak, jestem od prawie 8 miesięcy w takiej nieformalnej separacji z mężem. Jest to dla mnie no, ciężkie doświadczenie, bo mamy troje dzieci, które zostały no, w tym momencie ze mną. Jestem tą stroną zabiegającą. Z drugiej strony nie ma żadnej chęci współpracy, że tak powiem, i dialogu. I zanim się to wszystko wydarzyło, to ja już rozpatrywałam możliwość właśnie separacji na drodze sądowej, bo miałam dużo, że tak powiem, takich ciężkich przeżyć z mężem. W tym momencie, jak go nie ma, zaczynam, nie wiem co czuć, bo z jednej strony wcześniej zabiegałam o to, modliłam się wręcz do Pana Boga o to, żeby pozwolił mi być samej, bo sytuacja była nie do przeżycia w pewnych momentach. Teraz z kolei jakby mi brakuje, zaczynam idealizować właśnie życie i mojego męża i to, że może być dobrze, jeśli tylko byśmy powiedzmy chcieli obydwoje tego. I teraz mam pytanie konkretne takie. Czy ja jako żona, która jest, no uważam siebie za katoliczkę i tak dalej, czy ja mam prawo złożyć powiedzmy pozew w sądzie metropolitarnym o stwierdzenie nieważności małżeństwa? Bo tak naprawdę ja nie wiem, czy chciałabym wracać do tego, co wiem, że modlę się, staram się przynajmniej modlić o uzdrowienie i mnie, i mojego męża z tego, w co weszliśmy i z sytuacji tej. Wierzę, że Pan Bóg jest w stanie, no ale po ludzku jakoś tak, jak na razie przynajmniej, nie widzę większych perspektyw. I jak Państwo odnosicie się właśnie do, bo Pani wspominała, że 14 lat jest w separacji z mężem. I nie wiem, czy powiedzmy moje myślenie o ewentualnym właśnie tym stwierdzeniu nieważności małżeństwa, no bo jak tak rozpatrywałam, no to powiedzmy, że jakieś tam, no trudno powiedzieć to szansami, no bo to nie chcę w tych kategoriach rozpatrywać, istniałyby na, no, na taką możliwość. I po prostu mam teraz taki dylemat, no moralny, no bo inaczej tego nie nazwę. Także jeśli by się Państwo mogli ustosunkować do tego, co powiedziałam, byłabym bardzo wdzięczna.
No dziękujemy za zaufanie. Ksiądz?
Proszę Pani, myślę, że z punktu widzenia prawa Kościoła, które Pani tutaj wywołała, to unieważnienie małżeństwa jest możliwe tylko w jednej sytuacji, kiedy ono było nieważnie zawarte. To jest podstawa do rozpoczynania sprawy, rozpoczynania tego procesu, zresztą długiego i też chyba trzeba to podkreślić, no na pewno to są bardzo delikatne sprawy, czyli bolesnego dla rodziny, dla małżonków, dla dzieci. Nie jestem przedstawicielem tutaj prawa kościelnego, ale duszpasterzem. Myślę jednak, że podobną odpowiedź Pani otrzyma, ale proszę takiej opinii zasięgnąć, że Pani małżeństwo zostało zawarte ważnie. Przynajmniej nic z tego, co Pani mówi, nie wskazuje na inny fakt z Państwa życia. I dlatego to staranie raczej musi się skończyć niepowodzeniem. Dziękuję.
I mamy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Dobry mówi wieczór. Marek z Mazowsza.
Szczęść Boże. Witamy Pana.
No chciałem powiedzieć, że no, piękne słowa usłyszałem od Państwa, ale też było troszeczkę pogubiłem się. Muszę powiedzieć, że nieraz te słowa są bardzo ciężkie do zrozumienia i mówię to z pełną świadomością. Nie żeby Państwa krytykować, tylko że ludziom, którzy dotyka to nieszczęście, czyli problemy w małżeństwie, no jest ciężko zrozumieć pewne sytuacje i nawet Państwa piękne słowa nie zawsze od razu są łatwe do zrozumienia. Ja chcę tylko poruszyć jedną rzecz, taką, która akurat mnie dotknęła bardzo. Zgadzam się, że wchodząc w małżeństwo, bierzemy też ze sobą bagaż, który niesiemy przed małżeństwem i te złe rzeczy, które jednak były w naszym życiu. A muszę powiedzieć, że moja żona właśnie, co dla tej pani chcę powiedzieć, otrzymała unieważnienie pierwszego małżeństwa i chcę powiedzieć, że to był proces wyjątkowo szybki i no trudny, bo jednak bardzo dużo cierpienia dawał też, ale otrzymała taki proces. Natomiast ja jestem drugim mężem mojej żony.
Przepraszam bardzo, to tak nie było. Jeżeli było stwierdzenie nieważności, to jest pan pierwszym mężem żony, bo tamten nie był mężem, skoro było stwierdzenie nieważności.
No tak, zostało unieważnione, tak. Małżeństwo. W każdym bądź razie, jak przychodzi, chcę powiedzieć o takim doświadczeniu życiowym, małżeństwie. Kiedy przychodzi cierpienie fizyczne i choroba ciężka, no wtedy, nie wiem, są takie statystyki, które mówią, że 90 ileś procent osób, które są przy osobach cierpiących, chorych, ciężko chorych, opuszcza te osoby, prawda, nie wytrzymuje. I muszę powiedzieć, że duża rola w tym jest ludzi wierzących, żeby wspierali osoby chore, małżeństwa, które żyją po prostu... No, trochę ciężko mi się wysłowić.
No z takim problemem.
Nie jest to łatwe, nie jest to łatwe. Ja powiem szczerze, szukam różnych kontaktów od 4 lat, różnej pomocy, w sensie, żeby pozbierać swoje życie, pomóc sobie, pomóc swojej rodzinie i nie jest to łatwe. Idzie to w złą stronę. Mam jedną pomoc. Pomoc w modlitwie od kilku osób, które naprawdę się modlą i ja wiem, że te osoby się modlą i czuję tą pomoc. Natomiast jeszcze nie otrzymały tej łaski, żeby wszystko się poukładało po prostu, żeby pogodzić problemy związane z chorobą, z życiem, żeby to wszystko pogodzić i żeby po prostu wejść na właściwą drogę, która prowadzi właśnie do, żeby się nie rozwodzić, prawda? No bo wiadomo, człowiek jest katolikiem, to nie powinien się nigdy rozwieść. Ale no, musicie państwo przyznać, że no, tych rozwodów jest ogromna ilość w Polsce. Ogromna ilość w Polsce. I co zrobić, żeby właśnie pomóc tym rodzinom, tym ludziom? Bo wydaje mi się, że państwo nie spełnia roli swojej. Muszę powiedzieć, że z wieloma psychologami rozmawiałem i boję się psychologów. Uważam, że trzeba ich unikać, bo im więcej oni pytają, im więcej ja odpowiadam, tym więcej widzę, wpuszczają człowieka w malinę, jakieś takie zapętlenie, z którego nie ma wyjścia, bo oni wszyscy to samo mówią, a jak pytamy się o konkrety, to po prostu każdy rozkłada ręce i nie umie pomóc. No,
trzeba szukać psychologów chrześcijańskich. Mówi pan o chorobie. To chodzi o chorobę alkoholową?
Nie, to nie chodzi o chorobę alkoholową.
Czy jakąś terminalną?
To chodzi o chorobę, która pozbawiła mnie po prostu możliwości funkcjonowania. Oślepłem po prostu i mam ciężkie powikłania cukrzycy. Czyli umieram powolutku, no. I to chodzi o taką chorobę.
Dziękujemy za zaufanie i współczujemy panu. Już odpowiadamy.
Ja tutaj postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć. No, na takie pana pytanie, co zrobić z tym fantem, że tyle teraz małżeństw się rozwodzi, a z tego co wiem, to co trzecie małżeństwo się rozwodzi. I myślę, że tutaj pokutuje to, że wchodzimy w związek małżeński nie w pełni dojrzali i nie w pełni świadomi. Zauważyliśmy z mężem, prowadząc teraz katechezy dla narzeczonych, w tym roku gwałtowny wzrost kandydatów do małżeństwa. I jak państwo myślicie, czy to dlatego, że małżonkowie teraz, przyszli małżonkowie narzeczeni tak bardzo się kochają i tak bardzo się może nawrócili i chcą już zalegalizować te swoje związki nieformalne, tak, w kościele katolickim? Nie, proszę państwa, rzecz jest bardziej prozaiczna, to jest kredyt MDM, tak? Więc jeżeli kogoś już na to stać, żeby zawrzeć związek małżeński i wyprawić zaraz wesele przy okazji zaciągnięcia większej kwoty pieniędzy, to robi to za jednym zamachem. I potem budzimy się z taką przysłowiową ręką w nocniku, bo to zawarcie małżeństwa, ono było ważne, ale my niepoważnie podchodziliśmy do tego sakramentu. I druga taka, może też odpowiedź na pana pytanie. W przysiędze małżeńskiej my ślubujemy na dobre i na złe. I musimy mieć, kiedy wypowiadamy tą przysięgę, świadomość ważności swojego słowa i szacunek do swojego słowa. Więc jeżeli ja szanuję swoje słowo, szanuję też siebie i to, co wypowiadam, to muszę też przyjąć konsekwencje tego, co wypowiadam i muszę mieć świadomość, że mówiąc na dobre, tak, to mówię też i na złe i muszę wiedzieć, co za tym złym się kryje. I ja muszę powiedzieć, że w swoim małżeństwie też mieliśmy te chwile trudne i chwile te bardziej radosne, ale obserwuję też małżonków, którzy zmagają się z podobnymi problemami jak pan. I dla mnie są to naprawdę święte małżeństwa i wierzę, że pana małżeństwo też będzie, jest święte po prostu i że tak jak pan mówił, no z łaską Bożą, no udźwigniecie, po prostu udźwigniecie ten problem.
Panie Marku, jeszcze takie słowa otuchy. Bardzo panu współczujemy, obiecuję osobiście modlitwę. Tak jak pan właśnie powiedział, że czuje pan właśnie moc tej modlitwie. Do tego właśnie proponuję, żeby pan się odnosił właśnie to, o czym my tutaj mówimy. Zadaje pan pytanie, jak pomóc. W ludzki sposób może ciężko, ale właśnie proponujemy, niech pan szuka ratunku w Jezusie. Właśnie prosząc innych o modlitwę i samemu też u niego szukając pomocy. Nie chciałbym, żeby to brzmiało jako frazesy, ale to jest najskuteczniejsza modlitwa i my między innymi mówimy tutaj o modlitwie uwolnienia, uzdrowienia, które nawet w takich doświadczeniach życiowych pomaga nieść ten krzyż, umacnia człowieka.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kogo witam? Marek z Lublina.
Witamy panie Marku.
Chciałem do katechezy, znaczy chciałem do tej dyskusji się włączyć,
tak,
z tego względu, że... Marek.
Tak, tak, witamy pana.
Chciałbym powiedzieć, że ja jestem 15 lat w małżeństwie i też widzę, że tutaj co pani przed chwilą powiedziała, że słowa, które wypowiadamy, żeby być na dobre i na złe, to ten świat tak naprawdę robi coś innego. I kiedyś usłyszałem takie słowa od księdza Mirka Flaka, który powiedział, że słuchanie Słowa Bożego i przychodzenie tylko do kościoła w niedzielę jest za mało. Że demon wtedy bardzo szybko może zabić to słowo, które słyszymy tylko w niedzielę. I ja jestem we wspólnocie neokatechumenalnej, która mi pozwala słuchania słowa częściej. I widzę, że w ten sposób Pan Bóg działa w moim małżeństwie, że pozwala mi przeżywać te dobre i trudne chwile. Bo nie powiem, że jestem jakimś mężem świętym, że moje małżeństwo jest jakieś cudowne, natomiast jest piękną rzeczą, że potrafimy się kłócić, a potrafimy sobie też przebaczać, prawda? Że to Pan Bóg działa w moim życiu i pomaga mi przeżywać każdy dzień lepszy, gorszy z żoną, ale kochać ją taką, jaką jest. I małżeństwo to nie jest tylko też, żeby wykorzystywać się nawzajem, tylko kiedyś też usłyszałem słowo piękne, które mówi, że małżeństwo jest, aby służyć jedno drugiemu, aby tolerować człowieka drugiego takim, jakim jest, chociaż jest to trudne, ale uważam, że jeżeli weźmiemy w swoje ręce te wszelkie sprawy, na pewno ich nie udźwigniemy i nie rozwiążemy. Tym rozwiązaniem jest Chrystus, Jego Słowo. Słowo, które daje moc do przezwyciężenia wszelkich trudności, jakie napotykamy, a tym bardziej w czasach, w których teraz żyjemy, gdzie stara się, ten świat stara się zabić tą rodzinę, to małżeństwo, najlepiej, żeby rozbić. I to powoduje właśnie, że jest tyle cierpienia w tych małżeństwach i w tyle jakiejś takiej brak tej tolerancji i miłości, przebaczenia, gdzie jest to bardzo ważne, bo ja doświadczyłem kiedyś w swoim życiu, że byłem zatwardziałym człowiekiem, który nie umiał, który uczył się nie przebaczać. I Chrystus przez pewien fakt w moim życiu, kiedy zacząłem chodzić na katechezy, pozwolił mi po prostu kochać i przebaczać drugiemu człowiekowi. A najłatwiej i najlepiej uczyć się przy osobie najbliższej, czyli przy najbliższych osobach, czyli żonie, dzieciach, rodzicach, teściach, bo to są najbliższe osoby, które one pokazują tak naprawdę też, jaki jestem ja. I wtedy mi pomagają w moim nawróceniu, bo oni też będą moim takim lustrzanym odbiciem, który pozwala mi pokazywać, jaki jestem naprawdę. Czy jestem tym chrześcijaninem, który potrafi przebaczać, czy który tylko potrafi wymagać od innych. To szczęść Boże, to skończyłem.
Dziękujemy, panie Marku.
No pięknie, panie Marku, dziękuję za ten głos i to jest właśnie to, o czym pan mówił, żeby nie tylko korzystać z tego Słowa Bożego, albo nawet może przysypiać na niedzielnej Eucharystii, ale żeby to Słowo Boże wdrażać w życie. I tu już co najmniej kilka takich słów Bożych wdrażonych w życie pańskiego małżeństwa usłyszałam, chociażby to, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, tak? Więc tutaj chcę wskazać na taką istotną też rzecz, jaka jest w małżeństwie, na tą wspólną modlitwę małżeńską, żeby ten dzień zakończyć tą modlitwą. I to jest takie ważne. Dlaczego? Dlatego, że to jest niesamowity też akt odwagi, tak, żeby pokłóconym na przykład uklęknąć razem i zmówić Ojcze nasz. I rzeczywiście to nie przychodzi tak łatwo, ale kiedy już wypowiadamy te pierwsze słowa, te drugie, te trzecie, może poleją się wtedy łzy, może coś wtedy jak gdyby zaiskrzy. No i co się okazuje, tak? Pierwsze dotknięcie rąk, tak? No już co dalej, proszę państwa, nie będę mówić. To już nasze babcie kiedyś mówiły, tak? Ale właśnie tak już jest. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. No i budzimy się razem i znowu nowe życie, i znowu codzienność, ale jakże inna niż wczoraj wieczorem. Więc to jest też to wprowadzanie Słowa Bożego w czyn.
Słuchamy Radio Maria. Halo? Halo?
No, zginął nam słuchacz.
Zginął, tak.
Proszę
bardzo. Ja bardzo chętnie dokontynuuję tutaj, odnosząc się do wypowiedzi, do świadectwa w zasadzie pana Marka, za które bardzo też dziękuję, ponieważ podjął pan bardzo istotny temat przenikania życia każdego z małżonków i małżeństwa i rodziny poprzez Słowo Boże. Ponieważ Słowo Boże jest najskuteczniejszym egzorcyzmem, które po prostu usuwa z naszego życia, nawet kiedy śpimy, właśnie te duchy, które przychodzą, aby niszczyć. Po co przychodzi zły duch? Aby kraść, zabijać i mordować naszą miłość, naszą nadzieję, naszą cierpliwość.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim Państwu.
Witamy Pana.
Ja chciałem się odnieść do tutaj tej wypowiedzi wstępnej, że każde małżeństwo Bóg jest w stanie odbudować, ale warunek, który, no powiedzmy, do tego konieczny, tylko był w jednym zdaniu wymieniony, że wymaga to dobrej woli obojga. Bo wszystkie inne, takie jak stopień dojrzałości, cierpliwość, determinacja, może Pan Bóg wydoskonalać, jeśli tylko zostanie podjęta próba odbudowy. Ale są takie przypadki i ten, o którym właśnie mówię, to nie jest teoretyczny, to jest rzeczywiście konkretny przypadek, że jedno z małżonków dochodzi do wniosku po jakimś czasie trwania małżeństwa, że małżeństwo jest pomyłką, że nie miało pełnej świadomości wchodząc w ten związek i odchodzi. I nawet żyje w samotności. I pytanie w tym momencie, które ja stawiam, jest takie, jak oświetlić, jakimi treściami ten stan tej ubogiej wiedzy odchodzącego małżonka, który miał inną wizję małżeństwa i doznał zawodu. W tej chwili jest małżeństwo w separacji. No i przedłużająca się separacja, moim zdaniem, jest zaprzeczeniem istoty związku, bo mamy takie wskazanie Chrystusa, żeby przechodzić przez ciasną bramę. Trwanie w małżeństwie jest o wiele trudniejsze i dopiero w tym momencie następuje taka po prostu jakby sytuacja, kiedy testuje się nasz charakter, ale we współpracy z Bogiem wydaje mi się, że to można osiągnąć. I teraz proszę się odnieść do tego pytania właśnie, jakimi treściami wkroczyć, żeby to małżeństwo mogło stać się na poród małżeństwem.
Dziękujemy Panie Pawle. Szczęść Boże.
Panie Pawle, ja bym rozpoczęła tę odpowiedź od takiego zdania. W tym cały jest ambaras, aby dwoje chciało naraz. I tak jest, proszę Państwa, rzeczywiście, ale Bóg no jest niesamowity w swojej dobroci i tworząc taki byt jak małżeństwo, który składa się jak gdyby z dwóch istot, to te dwie istoty też połączył kanałami duchowymi. Tak można by to nazwać. I ile tutaj rozpoczęliśmy tą naszą audycję mówieniem o tym złym posagu, o tyle bardziej bym chciała teraz Państwu wykrzyczeć o tym dobrym posagu. O tym, że jeżeli jedno z małżonków, proszę Państwa, zbliża się do Boga, to nie jest to bez wpływu na drugie z małżonków. Błogosławieństwo Boga rozciąga się do tysięcznego pokolenia. I Panie Pawle, jeżeli Pan walczy o swoje małżeństwo, walczy modlitwą, to ta modlitwa Pana nie biegnie gdzieś w próżnię, biegnie do Boga. Ale trzeba też przy tym pamiętać, że Bóg szanuje wolność człowieka. I to, co Pan powiedział, że no tutaj musi być też jak gdyby no w tym cały abaraz, żeby dwoje chciało naraz, żeby też Pana żona tego chciała. Bóg nie będzie ograniczał jej wolności, ale będzie stwarzał takie momenty, będzie dawał takie chwile, posługiwał się takimi przypadkami, kopał wręcz takie kanały, żeby mógł Pan do niej dotrzeć. Ja myślę, że życzę Panu, ażeby Pan wytrwał w tej modlitwie i myślę, że jestem przekonana, że ona przyniesie w końcu błogosławione owoce.
Słuchamy Radio Maria.
Dzień dobry, Ewa z Małopolski.
Dzień dobry, witamy Panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam zapytać o taką rzecz, to znaczy ja jestem osobą młodą i znaczy no już może nie taką młodą, mam 27 lat i jestem z moim chłopakiem 7 lat. W zasadzie był taki moment, że mieliśmy wziąć ślub, już wszystko było zaplanowane. Ale mieliśmy taki no, kryzys dość poważny, w zasadzie już można powiedzieć, że czuliśmy obydwoje, że nie mamy już, że tak powiem, o czym ze sobą rozmawiać, tak mówię w cudzysłowie, w sensie, że nie chcemy brać tego ślubu. W zasadzie ja o tym bardziej zdecydowałam. W każdym razie od tego czasu w zasadzie zastanawiam się cały czas, jesteśmy w dalszym ciągu jednak razem. Ja jestem w tej jak gdyby sytuacji tej niedobrej, która się zastanawia i nie może się, że tak powiem, zdecydować. Może dlatego, że moi rodzice w sumie rozeszli się dawno temu. Też w rodzinie obserwuję całe mnóstwo kryzysów, w zasadzie no, takich związków małżeńskich jest i w dalszej i w bliższej rodzinie bardzo niewiele. Udanych jest przede wszystkim bardzo niewiele, same problemy. No i w związku z tym, ponieważ ja jestem taką osobą, która stara się być ostrożna, może za bardzo, nie mogę tej decyzji podjąć tak, nie wiem jak to określić. Wiem, że kocham i tak dalej, ale w zasadzie nie jestem w stanie obiecać, tak mi się wydaje, tej drugiej osobie, z którą mam ślubować, że będę z nią na dobre i na złe, na takie złe, że na przykład ona będzie dla mnie zła, bo właśnie nie wiem do końca, co to znaczy. Powiem szczerze, że nawet nie ma mi kto wytłumaczyć tego, co to znaczy na dobre i na złe, bo ja jak najbardziej czuję, że chcę być z kimś na złe, mam na myśli, jeżeli tej osobie będzie źle, jeżeli, nie wiem, będzie bez pracy, nie będzie miała pieniędzy, nie będzie zdrowa, coś się wydarzy złego w jej życiu. Natomiast nie wyobrażam sobie, powiem szczerze, patrząc na różne przykłady z mojego życia i też czując z własnego doświadczenia jakoś tam, no tak być w małżeństwie na złe, które po prostu czyni partner, prawda, że jest zły w stosunku do swojej żony na przykład, albo partnerka w stosunku do męża. I prosiłabym o jakieś takie odniesienie się do tego, w zasadzie zabawne pytanie, bo paradoksalnie proste, ale właśnie na czym polega to bycie ze sobą na złe, tak z punktu widzenia właśnie katolickiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Ewo za pytanie.
Myślę, pani Ewo, że przede wszystkim no bardzo trudne, bardzo wiele wątków pani podjęła tutaj. Bardzo szczerze pani podjęła też dylematy, myślę, wielu osób, bo słuchając pani doświadczenia siedmioletniego już, no nie dziwi mnie, że pojawiają się kryzysy w tej relacji, bo to jest coś zupełnie naturalnego. Pytanie właśnie o sposób rozwiązywania tych kryzysów. Kryzysy ostatnio, jadąc dzisiaj tutaj na konferencję, rozmawialiśmy o kryzysie w Kościele. Małżeństwo jest taką małą wspólnotą Kościoła, a więc jest Kościołem domowym, że nasz Kościół od początku był, jest i będzie w kryzysie. Odnosząc się do postaci świętego Piotra, który był blisko Jezusa i tonął, potem obiecywał Jezusowi, że nigdy go nie zdradzi i zaparł się Jezusa. I tak też myślę, wygląda nasze życie. Od kryzysu do zmartwychwstania. Od kryzysu do zmartwychwstania. Rzecz w tym, żeby właśnie podjąć działania, które poprawiłyby jakość tego, co się wyłania z kryzysu, bo kryzys też obnaża jakąś prawdę o nas obojgu, którzy tworzymy związek. To, co mówił tutaj wcześniej właśnie pan Marek, że druga osoba jest lustrem, to nie jest tylko ktoś zły, a ja jestem kimś dobrym, tylko poprzez jakiś konflikt czy kryzys pojawia się prawda, którą trudno jest nam czasami zaakceptować. Z tego, co pani mówi, wydaje mi się, że właśnie boi się pani tego, o czym ostatnio mówił papież, boi się pani tego, że będzie pani, że można się poobijać, posiniaczyć w małżeństwie, nawet po prostu doświadczyć grzechu, ale taki Kościół jest Kościołem prawdziwym. Jest Kościołem pięknym. No, trudno tutaj za panią podejmować decyzję. Ja mam wśród swoich przyjaciół młodą kobietę, 25-letnią, która zakochała się 3 lata temu w młodym mężczyźnie i również nie potrafiła się zdecydować. Ciągle miała różne obawy, ciągle miała różne wątpliwości, ale kiedy zaryzykowała i podjęła decyzję, widząc tego człowieka naprzeciwko siebie, który troszczył się o nią, był z nią w trudnych sytuacjach, zaręczyli się już i nagle jak gdyby zmieniła się perspektywa. co to znaczy być na złe. Ja może posłużę się swoim przykładem, bo on jest taki trochę nietypowy. 14 lat jestem żoną będącą w separacji, ale dalej jestem żoną mojego męża, a on jest moim mężem. Czy tutaj w tym ziemskim życiu my się złączymy? Nie wiem, a nawet wątpię, bo mój mąż stworzył już inny związek. Ale to nie w moim oczywiście, w moim sumieniu i w moim też myśleniu nie zwalnia mnie od tego, żeby mu błogosławić w jego życiu osobistym, w całym po prostu jego życiu. I być może na pewno spotkamy się kiedyś w niebie i spojrzymy sobie w oczy i będzie to spojrzenie miłości po obu stronach.
Tak, na pewno nie wyczerpaliśmy tematu, bo kwestia zaufania to jest przede wszystkim zaufania też i Bogu. Czy razem idziemy tą drogą również w narzeczeństwie do Boga? Czy idziemy w jednym kierunku? To jest istotne. Jak idziemy w jednym kierunku, no to będziemy się wspierać, podnosić nawzajem i dojdziemy, licząc właśnie na Bożą pomoc. Ale...
Tak, ale tu jeszcze trzeba podkreślić, że się żyje, że tyle lat żyją w grzechu.
No nie wiadomo, czy w grzechu.
No, nie wiemy, tego nie wiemy. Natomiast...
Tak, ale żyją razem, jako mąż i żona.
Nie, było, że się znają, że się znają, tyle było powiedziane.
Natomiast ja myślę, że żaden człowiek o zdrowych zmysłach nie jest w stanie zagwarantować, że wytrwa z kimś, dlatego bierzemy na tą jako konkretną osobę, która dochowuje wierności zawsze Boga. I to jest gwarant.
Tak mi dopomóż, Panie Boże.
Człowiek nie może nikomu zagwarantować czegoś takiego bez Boga.
To jest wzorców zachowań. Pani Ewa mówiła, że w jej rodzinie były ciągłe tak rozwody, ciągłe jakieś niepowodzenia. I ona się po prostu tego boi, więc ta działalność...
Tak, odbieramy telefon.
Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, halo?
Halo, halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sławek Podkarpackiego. W tej chwili jadę samochodem, także może być mnie...
No troszkę szumi.
Słabiej słychać od czasu do czasu, ale chciałem tak przyłączyć się do... dyskusji, bo często podróżuję i często słucham Radia Maryja i bardzo się cieszę, że jest poruszany ten temat. Tak, dwa słowa odnośnie tych wątpliwości tego pana, który dzwonił przedostatniej, dwa słowa odnośnie tej pani, dziewczyny, która dzwoniła ostatnim razem. Do tego pana, jak mnie słucha, myślę, że słucha, to chciałbym mu powiedzieć, że Bóg jest wszechmogący i żeby się nie martwił, nie ustawał i po prostu zaufał. Do tej dziewczyny tak króciutko powiem tak, na dobre i na złe. Zło jest różne. Zło czasami przychodzi... przypadkowo gdzieś za zakrętem nas spotyka, bo ktoś wypił. Zło przychodzi, bo przychodzi choroba, bo i zło przychodzi, bo czasami ta druga strona odchodzi od rozumu i to też jest zło, które przychodzi i to jest to dobre i to jest złe. Ja jestem w związku małżeńskim od 25 lat. Mam córkę, która jest dorosłą dziewczyną, studiuje na trzecim roku. Mam syna, który jest od niej 18 lat młodszy. I przeżyłem jak na razie w związku małżeńskim wiele dobrych rzeczy i wiele złych rzeczy. 25 lat to jest dużo i niedużo. Nie wiem, czy jestem młody, czy jestem stary. Powiedzmy, jestem w średnim wieku, mam 45 lat, więc mentalnie gdzieś czuję się jeszcze młody, a fizycznie już odczuwam pewne skutki wieku. Natomiast tak króciutko też o swoim świadectwie. Na dobre i na złe, jeśli chodzi o zaufanie. Zaufanie Panu. Ponad 10 lat temu złe spotkało nas w małżeństwie. Żona się zakochała, nie we mnie oczywiście, i trwało to przez półtorej roku. Ja powiem tak, ponad 10 lat temu pewnie byłem też i mentalnie zupełnie innym człowiekiem, ale tak się zastanowiłem, czy podpalić wszystko i zniszczyć to, co było i zemścić się, tak mówiąc kolokwialnie, na niej, na tym człowieku. Czy przyjąć to z pokorą, poprosić Boga o wsparcie i pozwolić działać Jemu, bo ja wtedy nie byłem w stanie działać, bo było to dla mnie trudne, bardzo trudne i gdzieś tam rozum i racjonalne moje działanie poszło na drugą stronę. Ja pozwoliłem Bogu działać, ja się tak po prostu normalnie pomodliłem i powiedziałem: Panie, pozwól mi przez to przejść tak, jak przejść powinienem, jako Twoje dziecko. I powiem tak, bolało bardzo, bo to nie było szybko i to nie było lekko. Ale przeszedłem przez to, przeszliśmy przez to obydwoje, przeszliśmy przez to wtedy jeszcze z córką, która miała naście lat. Udało się. Tym, że to też nie jest taka droga od razu. Człowiek ewoluuje przez całe życie i dochodzi do pewnych rzeczy, chyba do samego końca dochodzi do pewnych rzeczy. Potem zaczęło małżeństwo się psuć z mojego powodu. Psycholog powiedziałby: normalne odreagowanie, typowe, nie może mieć pan do siebie pretensji. A ja powiem tak, jak modliłem się do Pana Boga, to ktoś mi kiedyś powiedział taką przypowieść o Żydzie i o rabinie, przepraszam, i o młodym Żydzie, który do niego przyszedł skarżyć się na swojego brata. On mówił, ten młody rabin, ten młody Żyd do rabina mówił tak: mój brat robi to, on jest zły, ty go upomnij. A stary rabin zaczął się bić w piersi i mówić: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Młody się pyta, o co chodzi. A stary mówi tak: dzisiaj on, jutro ja. Ja zrozumiałem tą przypowieść w ten sposób, żebym nie zrobił tego samego, bo to było przed tym, ale zrobiłem. Wpuściłem świadomie grzech do swojego życia i pomimo to, że przyszedłem do Boga, który mi tak pomógł wtedy, odszedłem od Niego na dobre 2 lata. Ale modliłem się, bo mi tego Boga brakowało. Brakowało mi Jego bliskości przede wszystkim. I myślę, że ten brak bliskości, nie co innego, ale właśnie to spowodowało, że do Niego z powrotem wróciłem, a przez to, że się modliłem jako grzesznik, przez to, że się modliłem jako świadomy grzesznik, ponieważ świadomie grzeszyłem i chciałem grzeszyć wówczas. Ale jednocześnie chciałem się modlić do Boga i powiem tak, każdemu grzesznikowi, który grzeszy i który czuje się przez to nawet czasami szczęśliwy, bo ja się czułem szczęśliwy, polecam, żeby się mimo wszystko modlił. Jeżeli gdzieś ma jakąś iskierkę tego, że czegoś mu brakuje jednak w tej radości, którą ma z grzechu, że jednak to nie jest ta radość, którą chce mieć z życia, to żeby się modlił. A jak się będzie modlił, to się uratuje. I się w pewien sposób uratowałem. Wróciłem do Pana. No i co? I w zasadzie powinno być miło, szczęśliwie i przyjemnie. Ale jak to mówią, życie jest wielowarstwowe, wielogatunkowe. Bardzo rozchorowała mi się moja córka.
Panie Sławku, już troszeczkę pan długo opowieść ciągnie, także prosimy skończyć.
Do konkluzji.
Tak jest.
Powiem tylko tyle. Rozchorowała mi się moja córka. Lekarze powiedzieli, że to jest 3 do 6 miesięcy życia. ja się modliłem i mówiłem tak, Panie Boże, przecież ja do Ciebie tyle lat temu wróciłem, Ty mnie przecież nie możesz zostawić, ja nie mogę stracić swojego dziecka. Nie mogę stracić tej miłości, którą ona jest. I proszę sobie wyobrazić, wysłuchał mnie Pan Bóg po raz kolejny. Dlatego mówię do tej pani, nie można tracić nadziei, nie można się zabezpieczyć. Nie jesteśmy w stanie się zabezpieczyć przed wszystkim. Przede wszystkim powinniśmy zaufać Bogu. Lekarz, który po operacji, neurochirurg z wieloletnim stażem, powiedział tak, Panie Sławku, wybitnym operatorem jest ta osoba, która robiła operację, ale to, że Pana dziecko w takim stanie, to jest cud. Ja mówię, Panie doktorze, ja wiem, że to jest cud. I wiem, że tak jest.
I Bogu niech będą dzięki.
Bogu niech będą dzięki. Proszę Państwa, ufajmy Bogu w naszych małżeństwach, w naszym codziennym życiu, dlatego, że to jest najważniejsze. Nie ma żadnych zabezpieczeń. Przede wszystkim pomódlmy się przed zawarciem związku małżeńskiego, przed tym, jak mamy zamiar z kimś być. Pomódlmy się wtedy do Pana Boga. Boże, daj nam dobrego partnera, daj mi dobrą żonę, dobrego męża. Zacznijmy od tego momentu już.
Dobrze, dziękujemy Panie Sławku. Z Panem Bogiem, z Panem Bogiem.
Panie Sławku, nic dodać, nic ująć z tego, co Pan powiedział. Bardzo dziękujemy za te bogate świadectwo. Można powiedzieć, doświadczył Pan w swoim życiu wiele, wiele rzeczy, ale przede wszystkim to, co tu widać, przebaczenie, że Jezus Was uzdrowił i właśnie tego przebaczenia z jednej i z drugiej strony tutaj wam gratulujemy i takiego właśnie nawrócenia i podążaniami drogami Pana. I to, co Pan mówił, modlitwa i niech Pan Bóg Wam dalej błogosławi.
Państwo, 23:04 już za nami. Informacje.
Tak, podaję informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie od 7 do 9 marca. Mamy jeszcze luty, ale już końcówka lutego i na początku marca. Od 7 do 9 marca w Białymstoku rekolekcje pogłębiające o potrzebach dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych. Zgłoszenia przyjmują Państwo sułkowscy. Po godzinie 17:00 telefon 661 754 243. Powtarzam, 661 754 243 po godzinie 17:00. I w Szczecinie Państwo Piotrowscy przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 91 486 2301. Powtarzam, 91 486 2301.
Mamy tu jeszcze informacje o spotkaniu weekendowym dla narzeczonych. Dwoje w jednym ciele. Chcemy wspólnie z Wami porozmawiać o miłości, rozwoju, dialogu i płodności. Miejsce Czcianka na trasie Garwolin-Wilga. To jest Centrum Ruchów Okolarii Maria Poli Fiore. od 12 kwietnia do 13 kwietnia, sobota 9.30 się rozpoczyna, kończy się obiadem w niedzielę, zgłoszenia i kontakt do 2 kwietnia. Pani Magdalena Dubaniewicz przyjmuje zgłoszenia. Telefon 692 517 412. Powtarzam, 692 517 412 lub adres mailowy mwdubaniewicz@gmail.com. Decyduje kolejność zgłoszeń. I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień postanowienia wielkopostne. Ksiądz Jan Pawlak i pani Zofia i Włodzimierz Sadeccy. 11 marca być prawdziwym mężczyzną. Doktor Jacek Pulikowski. 18 marca antykoncepcja i jej wpływ na organizm kobiety. Pani Ewa Obertyńska-Romanowska, ginekolog położnik, i pani Hanna Wójkowska, lekarz bioetyk. I nasi goście jeszcze mają informację pewnie związaną ze Szkołą Nowej Ewangelizacji.
Ja chciałabym w imieniu właśnie Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji zaprosić Państwa do wejścia na stronkę www.snegdansk.pl, ponieważ mamy w tym roku piękny ośrodek w Orlinkach na Wyspie Sobieszewskiej. W miesiącu lipcu mamy zaplanowane kursy ewangelizacyjne. Kurs Paweł, kurs Nowe Życie, kurs Jan. Ale też zapraszamy tam Państwa na wypoczynek w sierpniu, we wrześniu. Jest to piękne miejsce nad morzem, w środku lasu, w odległości około 200 metrów od morza. Do skorzystania. Jako wypoczynek.
www.sne.pl SNE, tak jak Szkoła Nowej Ewangelizacji.
Gdansk.pl.
To bez kropki. SNE Gdansk razem.
Tak.
Dobrze, to dziękuję bardzo. Mamy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Bardzo się cieszę.
Ale kogo witamy?
Tak, Lidia z diecezji Sosnowieckiej.
Witamy serdecznie.
Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. I do pani Anny z Małopolski miałabym dwa zdania dosłownie. Pani Anto, ja mówię z pozycji osoby doświadczonej i wiem, co mówię. Chciałabym pani poradzić tyle. Modlitwa, modlitwa, modlitwa. Jeżeli ma pani jakiekolwiek wątpliwości, proszę się modlić. Panie Boże, wskaż mi drogę, bo ja którą mam iść, bo ja nie wiem, która jest właściwa. I zapewniam panią, że wydarzy się coś, co wskaże, że Pan Bóg wskaże drogę. Wydarzy się coś, co utwierdzi panią w podjęciu takiej czy innej decyzji. To by było na tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dziękuję. Słuchamy Radio Maria. Halo?
Halo, Szczecin.
Witamy Sława. Panią. Jeszcze raz imię.
Czesława.
Dziękuję bardzo.
Więc ja chciałabym dwa zdania też opowiedzieć do audycji. Tak. No, w naszym kręgu kulturowym jest ukształtowany model postawy mężczyzny jako tego aktywnego. A w tej chwili są naleciałości z innych kręgów kulturowych i to bardzo wiele daje złego, prowadza złego w naszą obyczajowość. Bo jakkolwiek są dwie postawy, mężczyzny i kobiety u nas w naszym kręgu ukształtowane, to jednak zgoda zależy od dwojga. I proszę się ustosunkować wobec tego do tego, jak my mamy, będąc mężczyzną, kobietą, wychodzić z kryzysów, mając dwie postawy. Nie wiem, czy zostałam zrozumiana.
To znaczy z różnych kręgów kulturowych wywodzące się małżeństwo?
W naszym kręgu kulturowym jest, no, tak, ukształtował się
tak,
postawa mężczyzny jako tego aktywnego członka małżeństwa.
Jako głowy.
Jako aktywny wobec wobec kobiety. Mhm. Szarmancki, dżentelmen, ten, który...
No i... No, ale nie spełnia, tak. Wrażenie. Tak, a tymczasem taki mężczyzny, nie jest.
Mhm. Mężczyzny takiego pozytywnego.
Mhm. A tymczasem to nie okazuje się nie być takim, tak?
W naszym okresie, w którym żyjemy, to naleciałości są z innych kręgów kulturowych. Mamy wrażenie, że to zaważyło na naszych obecnie, na naszej sytuacji w rodzinach, w małżeństwach.
No na pewno, ale to nie było widoczne jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, widać. Skoro tak, ale sakrament jest sakramentem i Pan Bóg czyni cuda, jeżeli obydwoje tego chcemy. Pytanie, czy obydwoje chcemy. To jest. Pani już się rozłączyła pewnie. Co odpowiemy?
Ja, jeżeli można, jeżeli Panią dobrze zrozumiałem, no w tej chwili te kręgi kulturowe, można powiedzieć, są złożone. Nie wiem, jak tu Panią dobrze zrozumiałem, mężczyzna jest aktywny, no nie wiem w jakim sensie, jak najbardziej powinien być szarmancki, troskliwy o żonę, ale można też to rozumieć, mężczyzna jest aktywny na takiej zasadzie, że większość prac domowych przypada na małżonkę, a mężczyzna może być w tym czasie bardzo, bardzo aktywny. Więc wydaje mi się...
Przy telewizorze i gazecie.
Właśnie, więc wydaje mi się, że tutaj... konieczny jest dialog i miłość. I mi się wydaje, że ten tradycyjny, dla niektórych może model tej właśnie uwijającej się małżonki, która tak samo pracuje jak mąż, ale jej obowiązkiem jest zrobić obiad, wszystko w domu poprać, przygotować, a mąż może co najwyżej od czasu do czasu kontakt naprawić, no to już jest zamierzchła przeszłość. Szanowni panowie, to te czasy już minęły i już musimy się dzielić tymi obowiązkami.
Ludwiku do rondla. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Cześć Boże, ale z kim mam przyjemność? Bo
jest
to
Radio Maryja.
Jest, tak?
Radio Maryja, słuchamy pana.
Jest pani osobą prowadzącą audycję?
No tak, prowadzimy tak. Audycję. Halo? Pan ma pytanie jakieś do nas? Jest pan na antenie Radia Maryja, audycja dla małżonków. Mówimy o kryzysie małżeńskim, który może być kolejną szansą na jego rozkwit. Co pan ma w temacie do powiedzenia? Słuchamy.
No mam w tym temacie, bo tam przedmówca się wypowiadał na temat separacji.
No było coś, tak? Słuchamy.
Tak. Rano dzisiaj słyszałem też apel ojca dyrektora, a ja pisałem do Radia Maryja, między innymi sprawa małżeńskich.
Tak. No słucham.
To... I za to małżeństwu służy.
Nie rozumiemy, co pan mówi. Pisał pan, no ale ten list do mnie nie trafił. Także nie wiem, czemu małżeństwo ma służyć. No to jest Boży zamysł, żeby ludzie tworzyli właśnie związek małżeński. Na tym się opiera całe społeczeństwo, cała państwowość. Także nie wiem... Naszą audycję będzie można odsłuchać jutro już pewnie w południe na stronie internetowej pod zakładką audycję dla małżonków na stronie Radia Maryja. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Z tej strony Anna i mam prośbę, aby pani powiedziała o tym, jaka to ma być, znaczy o modlitwie, o uzdrowienie małżeństwa, aby zostało uleczone ze wszystkich tych zranień, o których mówiliście, bo wiele rzeczy pasuje po prostu do mnie. Trochę się denerwuję, przepraszam. I aby po prostu to małżeństwo zostało uleczone i wzrastało, bo mówię, na przykład obydwoje się modlimy, ale modlimy się osobno, bo razem się nie umiemy modlić. Jesteśmy małżeństwem z rozsądku, mamy dzieci, ale przez to, że nie do końca, po prostu ja nie umiem się otwierać, przez to, że po prostu też miałam problemy w domu takie, że miałam ojca alkoholika, który wiecznie wrzeszczał i ustawiał wszystkich do pionu. No a zarazem po prostu mój mąż zna moją przeszłość i moją rodzinę i, no i przez to też jestem i poraniona przez mojego ojca, bo tak naprawdę nie byłam nieakceptowana i praktycznie, chociaż mimo tego, że byłam najstarszym dzieckiem, no to zawsze byłam tak jakby taka ostatnia, musiałam do wszystkich dorównywać. No i właśnie też mam właśnie problemy emocjonalne i ciężko mi jest też się otwierać i przed samą sobą i uciekam właśnie z tymi maskami, tak jak pani powiedziała, to też wpływają właśnie na moje życie, na moje małżeństwo. A chciałabym, tak próbuję na sobą pracować, ale chciałabym, aby po prostu szybko się poddaję i...
No rozumiemy. Pani Alicja zdaje się chciała...
I po prostu no, co się podnoszą, no, to też często są i upadki, i problemy w związku z tym.
No niewątpliwie. A czy państwo jakiś dialog ze sobą prowadzą na ten temat? Czy modlą się państwo wspólnie?
Właśnie osobno.
Tak,
osobno.
Tak, wspólnie się modlimy, tylko modlimy się osobno. Mm. Ale no to dialog. No po prostu właśnie przez to, że jestem taka zamknięta w sobie, przez to, że często uciekam, bo no, mam troje dzieci praktycznie cały dzień. Mm-hmm. No jestem matką i jestem nimi praktycznie zajęta, także praktycznie prowadzone.
Dobrze, pani Anna, spróbujemy.
Rozmawiamy i, mm-hmm. No i to też jest problem głównym przez to, że ja się nie umiem otwierać.
No
bo,
tak.
No uciekam po prostu.
Tak, rozumiemy.
Pani Aniu... Dziękuję. Pani Aniu, no dziękujemy pani. Przede wszystkim za zaufanie, jakim pani nas obdarza i tutaj wydaje mi się z tego, co pani mówi, że ma pani bardzo głęboką refleksję swojego życia i właśnie swoich zranień. To jest już bardzo poważny atut na drodze do tego, żeby walczyć o swoją wolność i też o scalenie swojego małżeństwa. Ja tutaj może zanim przejdę do modlitwy, to posłużę się tym, co mówił ksiądz Blachnicki, kiedy został zamknięty w więzieniu, bo mi się wydaje, że właśnie taka sytuacja jest pewnego rodzaju więzieniem dla człowieka. On napisał sobie takie kroki, których chciał się trzymać, które wyraził przez czasowniki. Pierwszym takim krokiem, który nazwał, pierwszy ten krok nazwał tęsknić, wołać i modlić się. Więc tą drogę wolności zaczyna człowiek od tęsknienia za pięknym małżeństwem, za tym, żeby, tak jak pani powiedziała, żeby nie czuła się pani ostatnia, żeby nie musiała pani udowadniać swojej wartości, bo ta wartość w pani jest. Następnie nazywać przed Bogiem na modlitwie swoje pragnienia, swoje tęsknoty, ponieważ czasami trzeba naprawdę bardzo długo tęsknić, żeby te nasze tęsknoty się zrealizowały. I w tym momencie to wołanie, to nazywanie na głos przed Bogiem tych naszych pragnień staje się naszą modlitwą. Tym drugim krokiem bardzo ważnym jest próbować, usiłować, trudzić się. Czyli próbować codziennie, pomimo tych upadków, o których pani mówi, powstawać. I jeżeli na 10 prób jedna będzie udana, to jest naprawdę bardzo dobrze, bo jest sens w trudzeniu się i podejmowaniu kolejnych prób, bo w którymś momencie one zaowocują wolnością. Nagle obudzi się pani któregoś dnia i okaże się, że będzie pani osobą cierpliwą, że będzie umiała pani nie wchodzić w dialog, który doprowadzi do awantury czy do jakichkolwiek krzyków. Natomiast odnośnie modlitwy uwolnienia. Ta modlitwa ma takich 5 kluczy, które są, otwierają drzwi Panu Bogu do tego, żeby to On przejął inicjatywę. Bo jeżeli Bóg jest we mnie, to z Nim staje możliwe się wszystko w moim życiu. A więc również ocalenie mnie jako człowieka i mojego związku. I pierwszym tym kluczem jest wyznanie swoich grzechów. Ja już mówiłam o tym, ale bardzo ważnym kluczem jest ten klucz drugi, przebaczenie. I tutaj, jak pani wspomniała o tej historii swojej rodziny, bardzo ważne jest, żeby pani przebaczyła swoim rodzicom, swojemu tacie, ale też rodzicom swojego męża, bo myślę, że ta agresywność męża ma też jakieś źródło w jego historii rodzinnej. I błogosławiła swoich rodziców i rodziców swojego męża, bo Jan Paweł II, nasz błogosławiony papież, mówił, że zdobywamy ziemię i wolność błogosławiąc. Nie mamy innej broni. Nie wyposażył nas Bóg w inną broń. I polecam pani gorąco książkę Nila Lozano, Modlitwa Uwolnienia, która będzie dla pani takim pomocnym warsztatem na tej drodze, która będzie trwała być może wiele lat. I proszę też mieć zgodę i cierpliwość do siebie samej i też do swojego małżonka.
I mamy kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Maria, chciałabym dołączyć
do... A skąd głos? Skąd głos?
Z Kanady.
Dziękuję.
Chciałabym pozdrowić wszystkich w studio i podziękować za tą audycję. I chciałabym może nie zasugerować, ale może przypomnieć, że do małżeństwa powinno być, do zawarcia sakramentu małżeństwa powinno być bardziej te pary przygotowane solidniej przez te kursy przedmałżeńskie. Uważam, że te kursy powinny być prowadzone tylko przez księży i ja na przykład swojego kursu nie pamiętam, byłam w tym kursie jeszcze jak byłam w szkole średniej i nawet nie pamiętam, jakie były tematy poruszane wtedy na kursie, a przed zawarciem związku małżeńskiego, to było tam sporo lat po, dostarczyłam tylko to zaświadczenie i teraz z perspektywy czasu wiem, że ten kurs mi właściwie nic nie pomógł, bo nawet nie pamiętałam, co było na tym kursie. I miałabym prośbę do wszystkich księży, żeby te kursy były organizowane przez księży w oparciu o Pismo Święte, o tym, żeby przygotować wszystkie małżeństwa, że jeżeli są konflikty, problemy, że nie wolno oddalać żony czy męża, bo wtedy wystawiasz ich na cudzołóstwo, bierzesz drugiego, a pozostawiasz swoją żonę czy męża, i wchodzisz w związki cudzołożnicze. I to powinno być... Tak właśnie na to bardzo, bardzo, bardzo powinni być uczuleni, narzeczeni, że to jest sakrament małżeństwa. Z sakramentu małżeństwa się czerpie błogosławieństwo Boże i siłę na dobre i na złe. Więc prośba do księży, bo księża mają moc, księża do nas przemawiają codziennie, w każdą niedzielę. Błogosławcie nas, błogosławcie małżeństwa, błogosławcie tym małżeństwom, które są w problemach. Nie stwarzajcie, kochani księża, klimat dobrej atmosfery dla cudzołożników, którzy przychodzą do kościoła. Trzeba mówić o grzechu konkretnie. To jest sakrament małżeństwa. Nie wolno ci przyjść, zostawić żonę czy męża i przyjść tak, jakby nic się nie stało do kościoła z osobą, którą się cudzołoży. Jeszcze mam prośbę, żeby mówić dokładnie o Ewangelii, bo będąc na mszy świętej, czasami zauważam, że ksiądz, na przykład jest Ewangelia i powinien rozwinąć tą Ewangelię, mówić konkretnie, co Pan Jezus mówi do nas w tej Ewangelii o grzechu. Właśnie na podstawie Ewangelii my No, bo to są słowa Pana Jezusa. Mamy szansę nawrócić się, a jeżeli ksiądz się, może czasami niektórzy księża się obawiają, że może dotknąć taką osobę, która siedzi w kościele, słucha tego kazania, może się obrazić i nie przyjdzie więcej do kościoła, to nie. Księża, zapewniamy Was, że słowa Pana Jezusa, takie jakie są w Ewangelii, mówcie do nas, mówcie konkretnie, czym jest grzech, nazywajcie po imieniu i właśnie, a tylko wtedy tylko dotrze do każdego i to jest szansa, że ktoś się zastanowi nad swoim życiem i może zmienić swoje postępowanie i swoje życie. I jeszcze chciałabym na koniec tylko podać, że małżeństwo to jest sakrament małżeństwa, to ma wielką moc i wiemy o tym. I każdy z małżonków powinien się modlić jedno za drugie. A jeżeli przeżywają takie kryzysy, jeżeli mąż czy żona kogoś sobie poszukała czy poszukał, to z rekolekcji księdza Dominika podał taki egzorcyzm, krótki bardzo, ale chciałabym podać tym małżeństwom, które, żeby się modliły właśnie tym egzorcyzmem o uratowanie swojego małżonka sakramentalnego. Panie Jezu, w imię Jezusa Chrystusa, na mocy sakramentu małżeństwa, ja żona, albo jak mąż, to ja mąż, łamię węzły duchowo-emocjonalne i seksualne pomiędzy moim mężem a tą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I właśnie słuchałam tych rekolekcji, które...
Dziękuję Pani Mario, czas nam się kończy już, także...
Tak, tylko krótko, już kończę.
Już 6 minut Pani mówi.
Kończę właśnie i chciałabym pozdrowić i chciałabym jeszcze powiedzieć, sakrament małżeństwa, proszę nie ułatwiać i nie rozwiązywać żadnych małżeństw, bo czasami to są takie niektóre pójście na skróty, żeby komuś umożliwić przyjmowanie Pana Jezusa i unieważnia się sakrament małżeństwa.
Dziękujemy Pani Mario, dziękujemy bardzo. Pani Maria przedstawia nam sytuację w Kanadzie, kościoła w Kanadzie, w Polsce na szczęście nie, jeszcze nie tak jest, nie jest. Proszę księdza o zajęcie.
Pani Mario, ja jako ksiądz, to ja się zawsze cieszę. Myślę, że jest to także wspaniałe doświadczenie, kiedy przygotowując narzeczonych do tak ważnej decyzji życia, że stają naprzeciwko nich ludzie tacy jak oni, mający podobne pragnienia, marzenia, też przeżywający konkretne trudności. Jest, wydaje mi się, że jest łatwiej człowiekowi tak przyjąć nawet ważne słowa, także wezwanie Boże, słowo Boże wzywające do wierności, do niezdradzania współmałżonka od takiej osoby jak oni, tak? To co,
czyli świeckiej.
Czyli osoby świeckiej, małżonka, męża, żony, które na takim spotkaniu przygotowującym narzeczonych oprócz księdza nawet lepiej niż ksiądz, ja zaryzykuję takie stwierdzenie, adekwatnie do powołania. Mogą się podzielić także też właśnie doświadczeniem kryzysu, powiedzieć prawdę o tym, że kryzys jest czymś normalnym, prawda? Stwierdzenie, że my się tak kochamy, że kryzysu nie będzie, jest dosyć na wyrost. I tutaj uważam, że ta prawdziwość tego świadectwa, też spotkanie z takimi ludźmi prawdziwymi jest cenne i myślę, że dużo ludzi jest z tego ubogaconych. Pewnie to też jest okazja do tego, żeby w taki sposób warsztatowy też porozmawiać, nauczyć się dialogu, właśnie jak, który potem się przyda w małżeńskiej drodze, tak, rozmawianie ze sobą od takich najprostszych spraw, kto trzyma kasę, do takich ważnych, czy razem idziemy do kościoła na przykład i czy nasze dzieci będziemy uczyli małżonków, życia po prostu.
Z tym, że to są ludzie uformowani, posiadający misję kanoniczną to od swojego biskupa.
No właśnie, to prawda? Też bardzo dużo zależy od nie? tego, jak ci ludzie są przygotowani, adekwatni do tej swojej misji. To jest też duża odpowiedzialność, ale ja chciałbym, jeżeli mógłbym się wczuć w rolę, tego nie mogę tak uczynić, mogę sobie to wyobrazić, męża, przyszłego męża, czy taką rolę, jeżeli dla kobiety to przyszłej żony, to chciałbym to usłyszeć od takich osób, które już tą drogą idą, mają swoje doświadczenia. Jest to dla mnie cenniejsze. To moje osobiste zdanie.
Pani Hanna prowadzi od lat. Tak?
Tak, ja z mężem od kilku lat prowadziłem takie kursy dla narzeczonych. Ja mogę pani Mario powiedzieć, że jak to było 33 lata temu, kiedy my żeśmy przygotowywali się do naszego małżeństwa, to te kursy odbywały się w kościele, na które przychodziło kilkaset osób. I oczywiście ksiądz coś tam mówił. My nie bardzo słuchaliśmy. Rzecz cała polegała na tym, że potem przychodziła siostra, która zbierała karteczki i trzeba było mieć podpisy, więc nierzadko to nie był mąż, był ktoś inny po prostu. Albo kiedy siostra zebrała karteczki, to wychodził, potem przychodził. Tak to się rzeczywiście odbywało. W tej chwili te kursy, bynajmniej w naszej archidiecezji, one są bardziej intymne. Przychodzi na nie kilkanaście par, czasami 20, 30 par i one przebiegają w takiej atmosferze, że tak powiem, rodzinnej. To tak jak ksiądz Marek powiedział, my tutaj nie jesteśmy po to, żeby nauczać, ale po to, żeby dzielić się swoim świadectwem i mówimy im o tym, jak wygląda życie w małżeństwie, jakie są problemy, mówimy o swojej też seksualności, o tym wszystkim. Na koniec zbieramy ankiety i pani Mario, proszę mi wierzyć, naprawdę 90% tych ankiet to jest hurra, że wreszcie mówią też i świeccy.
Poza tym to są spotkania na ogół jednak indywidualne. Może być jedno wspólne, ale kwestie tak, rozpoznawania płodności...
Tak, o płodności są indywidualne, ale oprócz tego prowadzimy te kursy właśnie takie przygotowujące do małżeństwa, gdzie jest po prostu więcej tych par.
Mamy jeszcze minutkę na jeszcze do powiedzenia czegoś, czego nie powiedzieliśmy.
Cieszę się głosem pani Marii, bo ona poruszyła taki wątek błogosławienia przez kapłana, przez Boga, bo jesteśmy tylko skromnymi narzędziami Bożej łaski. Myślę, że to, co tutaj też było poruszane w wielu wątkach kryzysu, ale też lęku, różnych doświadczeń życiowych, to błogosławieństwo, jakie daje Bóg w sakramencie małżeństwa, w sakramencie kapłaństwa, jest taką siłą do powstawania, tak? Jest siłą do przyjmowania zranień, jest takim darem pokoju, łaski, życia, tam gdzie jest śmierć. To prawda, wszyscy to stwierdzamy, że mamy różne bagaże. Błogosławieństwo to jest ten Bóg, który po prostu nas niesie przez życie.
Pani Alicjo?
Ja mogłabym zaprosić Państwa, idąc z tym torem księdza Franciszka Blachnickiego, do tego, żebyście Państwo marzyli i tęsknili za pięknym życiem i za pięknym małżeństwem, bo takie, jakie są nasze tęsknoty, takie też jest nasze życie, więc warto sobie właśnie zadawać pytanie, czy ja w ogóle marzę jeszcze o szczęściu swoim i swojego małżeństwa, czy marzę za taką przejrzystością moralną, czystością serca, bliskością z Bogiem. Jeżeli tak, to się stanie. Tylko kwestia czasu, być może bardzo długiego.
Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję wszystkim słuchaczom, drodzy Państwo, za telefony, za współtworzenie tych rozmów niedokończonych.